nic nie mówić, bo teraz będzie frumogatka.
Muszę odpowiadać tylko na postawione pytanie.
Tak jest. Bez kłótni, bez przekrzykiwania się, bez bekania.
O.
I zaczynamy.
Kaperki, bo byś widział, co ci pokazuję.
To już nie jest ten podcast, na który ja się pisałem, widzę.
Tak jest. Nie. Dzisiaj jest jubileuszowy 50. numer.
Whee!
I
odcinek.
No,
nagranie. Odcinek.
Niech będzie, dobrze. 50. nagranie i mamy gościa.
Buu.
Dlaczego buu? Nie może być buu, bo z okazji 50-lecia forumogatki zaszczycił nas Maciu.
Chryste, 50 lat?
No.
To ja chyba dawno z domu nie wychodziłem.
Także ten.
My nagrywamy jeden na rok.
A poza tym jest stały skład. Skład w składzie Kubar, Tartak i ja.
Skład Dobre? W składzie.
Wszyscy się przywitali, bardzo dobrze.
Dobra zawartość składu w składzie.
Duża ilość cukru w cukrze.
Tak jest. I chciałem jeszcze powiedzieć, że
to by było
chciałem tak jakoś pozytywnie nawiązać, żeby nie było tak pesymistycznie na początku, ale graliśmy w same suchary i dwa dema, więc mamy parę tematów z forum, które sobie omówimy, bo były znowu kilka ciekawych, a potem wrócimy do tych gier. Ich nie ma dużo, ale mamy parę ciekawych rzeczy do powiedzenia, parę rzeczy sobie do wyjaśnienia i parę rzeczy do przeproszenia, tak? Więc na pewno będzie ciekawie. Ale zaczniemy od forum, ponieważ na forum obrodziło nam trzema tematami, znaczy trzy tematy wybraliśmy do dyskusji, a pierwszy temat...
Zanim przejdziemy do tematów, bo nikt ze mną nie uzgadniał żadnych przeprosin, jak ja mam za coś przepraszać, to muszę wiedzieć za co.
Będziesz. Poczekaj.
Wszystko w swoim czasie, tak? Na pewno nie zostaniesz skompromitowany.
Bym się lepiej ubrał, jakby wiedział, że mam przepraszać.
Na szczęście jeszcze nie nagrywamy wideokastów.
Ale ja się lepiej czuję, mi lepiej przepraszanie wychodzi wtedy.
Dobrze, okej. Okay. No to możesz sobie... Powiedzmy, że przeproś mnie za to, że sprzedałeś... Przeprosisz mnie za to, że sprzedałeś mi Space Marine, o.
Nie sprzedałem, zamieniłem się.
Zamieniłeś się, tak. No.
To Michał, może ty przeproś, że sprzedałeś Space Marine komuś, a nie mi, bo ja bym chciał to kupić.
Dobrze. To ja również. To
będziemy przepraszani, tak.
Tak, przepraszamy, bo przepraszamy się, jak będzie przyjdzie na to czas.
No ty przepraszam.
No ty się może skontaktuj z tym kimś, komu sprzedałeś, czy on nie chce tego Rage'a ode mnie. Ja bym ci dał Rage'a, ty byś mu oddał. Wtedy on by ci oddał Space Marine, abyś mógł Maciowi wysłać wtedy.
W sumie nie jest głupi pomysł. Tylko, że ja ostatnio sprzedałem tyle gier, że już nawet nie wiem co komu, więc...
No to lipa.
Przykro mi bardzo, no ale no potem ja, zerknę w historię ja Allegro, też, wszystko wyjaśnię.
Ja też przepraszam wtedy.
Dobrze, i bardzo dobrze. Także jak oficjalną część mamy za sobą, to przejdźmy do tego, co mieliśmy na forum, ponieważ CFC Fan 89FC or 89FC, jak już będzie... Gry, które ukończyliście za pierwszym podejściem w jeden dzień.
Ja lubię, jak Mike zaczyna z angielskim akcentem czytać.
Tak,
później mamy dużo listów do redakcji później.
On się wczuwa w tego w narratora z BBC, wiesz.
Tak, poczekajcie na Metal Gear Solid.
Nie, dzisiaj mam napisane na kartce, że się wymawia Metal Gear Solid. Nie wiem, okay. Dlaczego wkręciłem sobie Metal Gear. Za to też będę musiał przeprosić.
Przepraszam.
Ale wróćmy do tego tematu. No bo tutaj część forumowiczów, na przykład Pipoki, napisał, że nigdy mu się nie zdarzyło, żeby skończył jakąś grę za pierwszym razem. Ale było też parę osób, które na przykład Kubas skończył Mass Effecty oba w jeden dzień.
Są bzdury.
Obie części w jeden dzień jeszcze dokończył Heavy Rainem, a jak szedł spać, to Uncharted 2 zaczął.
Tak,
i położył kafę w kuchni jeszcze. No. Bzdury jakieś, no. Tego się fizycznie nie da skończyć. 24, nie, no jasne.
Nie, 24... da się. Każdego Mass Effecta może spokojnie skończyć 24 godziny. No przecież tak, mówimy tu o głównej linii fabularnej, bez tam zagłębiania się w poboczne misje.
Jasne, dokładnie. Ale czy myślisz, że ktoś był fizycznie w stanie 24 godziny non-stop grać?
Tak.
Wiesz co, myślę, że to nie byłoby coś strasznie niespotykanego. No,
coś mi to śmierdzi, wiesz? Bo
tak, ale to nie...
To powinniśmy zacząć w ogóle od podstawy, czym jest skończenie gry.
Czy no zobaczenie na Zobaczenie napisów końcowych.
Jest, dobra, okej, czyli skończenie gry to zobaczenie napisów końcowych, tak? Czyli
Czyli jak w menu początkowym wciśniesz kredyt, to już skończyłeś grę, tak?
Chyba tak, tak wszystkie kończy. Stalaki mu wpadają.
To tak się grało w tych, w stansach były takie wyścigi na PC. Tak, się objeżdżało się linię mety i podjeżdżało się od frontu i od razu się kończył wyścig wtedy. No to jest dla mnie porównywalny wysiłek, jak przechodzenie w jeden dzień mas efekta.
No wiesz, różnym ludziom różna przyjemność, nie?
Ale wiecie co, z tego co czytałem ten temat, to nie chodziło o to, że on przeszedł Mass Effecta i go zostawił, tylko że grał jeszcze w niego dużo razy, a może to po prostu to przejście w jeden dzień to nie jest pierwsze przejście, tylko na przykład już któreś, kiedy masz rozlewelowaną postać, wszystko wiesz i wtedy to spokojnie wiesz, robisz w 15 godzin.
Okej, okay, dlatego chciałem, żebyśmy w pierwszej kolejności ustalili ramy. Bo przechodzenie na New Game Plus na przykład to też jest inna gra niż za pierwszym razem. Bo dla mnie takie pytanie ma sens i jest interesujące wtedy, kiedy ktoś faktycznie pyta o to, kto przeszedł grę za pierwszym razem, grając z nią pierwszy raz. Bo no jasne, ja pamiętam piątego Residenta to męczyłem przez tydzień, a potem jak po przejściu odblokowałem rakietnicę, to potem przejście przez całą resztę to trwało dwie godziny chyba, a pewno się daje jeszcze krócej.
To znaczy, wiesz co, ale Top Topic się nazywa gry, które okończyliście za pierwszym podejściem / w jeden dzień, więc to
no.
Ten temat jest jakby jednoznaczny, że to chodzi o pierwsze podejście w sumie, faktycznie.
A da się w Mass Effect'cie skończyć grę, a później wrócić do questów pobocznych? Już nie pamiętam.
Nie, odpalasz sobie New Game Plus i wiesz.
New Game Plusa i dopiero, no to tak, ale czy da się w pierwszym podejściu... Kończąc grę
nie,
jakoś się...
Nie
da się, no właśnie.
W drugiej części jest tak, że się w drugiej części na pewno jest tak, że się kończy grę, jest koniec gry i znowu jesteś na pokładzie Normandii i znowu możesz brać questy. Nie pamiętam, jak jest w pierwszej części.
Okej.
Okay. Ale na pewno w drugiej możesz skończyć linię fabularną i potem robić questy. Nie wiem, czy te lojalnościowe, ale na pewno wszystkie pozostałe tak.
Znaczy, no tak, dobra, a wam udało się skończyć jakąś grę w takim razie za pierwszym podejściem?
Oczywiście, wszystkie największe hity tego roku skończyłem za pierwszym podejściem. czyli Modern Warfare 3, Homefront, okay. Battlefield 3, wszystko padało za pierwszym podejściem.
A to na jakimś wyższym poziomie trudności grałeś, czy na
pojemnym? Na normalnym, no ale okay. Proszę cię, no mów.
No nie, no ja wiesz,
to
rozumiem.
To jest tytuły, które wymieniłem, tak?
No wiem, tylko że ja odpaliłem tam Modern Warfare na weteranie, no i tego nie byłem w stanie.
Ja też nie. Po prostu fizycznie byłem zmęczony podczas weterana w Modern Warfare. No. Niby po dwóch godzinach na przykład miałem tam kilka etapów za sobą, ale fizycznie nie byłem w stanie i dalej już tego znosić, bo było trzeba było się bardzo skupiać.
Wiesz co, jeżeli chodzi o porównanie tegorocznych strzelanin pod tym względem, znaczy zeszłorocznych, to ja byłem zmęczony trochę Battlefieldem.
Bo też.
Tam jednak w tym singlu było dużo mniej urozmaicenia niż Modern Warfare 3, które po prostu... Modern Warfare 3 skończyłem, siadłem, zacząłem grać tam 6 godzin później, odłożyłem pada oglądając kredyty, a w Battlefieldzie robiłem sobie przerwy, bo nie mogłem znieść robienia cały czas tego samego.
Okej. Okay. Ja akurat przy Battlefieldzie miałem taką specyficzną sytuację, że byłem niejako zmuszony przejść ją jak najszybciej. I też praktycznie...
To
no,
na obserwatorze przeleciałeś, tak? Mapę?
Nie. Grałem na normalnym poziomie trudności, ale byłem zmęczony tą grą też pod koniec, bo ona była strasznie nudna, mi się wydała. No. I także Modern Warfare mi się dużo bardziej podobał. No ale okej, wracając do tematu, to ja na pewno skończyłem Homefronta.
To tak, Homefront to dalej jest...
Homefronta to prawie dwa razy w ciągu jednego dnia zdążyłem przejść.
No, tego chyba nie dało się nie skończyć.
3 godziny 57 minut mam, to jest mój rekord skończenia gry.
No i ja jestem ciekaw, bo ja kiedyś grałem na najniższym poziomie trudności, od jakiegoś czasu wszystkie gry odpalam na najwyższym ze względu na osiągnięcia, a i tak sobie nie przypominam gry, którą skończyłem w ciągu jednego dnia. Nawet głupiego Left 4 Dead, który się składało z 4 map, nie skończyłem w ciągu jednego dnia.
Tak, ale ty łazisz w kółko, tam zaglądasz w każdy kąt, podnosisz każde jabłko, no to się nie dziw.
No tak gra.
Czytasz, to trzeba tutaj pajaca przenieść do rakiety, no.
O, pajaca do rakiety niosłem, no.
A potem pajac wypadnie, trzeba się wracać.
No, ja go niosłem faktycznie.
Sam jesteś sobie winny. To...
Ale patrzę na listę tych gier, bo to dość obszerną Kubas wkleił. Na przykład taki portal pierwszy, no to nie kłócę się, da się to przejść w jeden dzień.
Jasne, ja doszedłem do 14 levelu za pierwszym razem.
Ale na przykład widzę tak Baldur's Gate 2, no to chyba jakieś speedruny, co?
No, no tak, tego też nie rozumiem.
Fallouta potrafię przejść tak, powiedzmy, w 45 minut.
No bo zobaczyłeś na YouTubie, jak to się robi.
No, no widziałem, jak to się robi, no i udało mi się. No, nie, no wiadomo, że to się
udało. No to wiesz, Skyrimę można przejść chyba w 3 nie godziny.
Tak? A tak, rzeczywiście, no, był ten no, konkurs.
Tak, że deweloperzy przechodzili. No więc...
Ja. Przecież był ten filmik, jak koleś przechodzi, co to było, Dark Soulsa, też chyba 45 minut, no to...
Tak.
Wiesz, no to są już speedruny, to już jest
no.
inna
gra. No tak, no to nie jest normalne granie.
Pamiętam, ale że w Hitmanie robiłem misję, nie pamiętam, który to był Hitman, ale robiłem misję właśnie speedruny, tam były 45 sekund, miałem jedną.
Ja mam dwa takie tytuły, jeśli chodzi o nie przejście za pierwszym posiedzeniem, tylko w weekend. Pierwszy z nich jest Saboteur, bo pamiętam, że strasznie długo czekałem na wersję. Dostałem jakoś w piątek wieczorem, wyszedłem na miasto, w sobotę na kacu zacząłem grać.
Obudziłeś się w niedzielę.
Nie, z handicapem grał, tak?
Ale naprawdę grałem całą sobotę, całą niedzielę, przeszedłem. A to nie była taka krótka gra, no bo wiadomo, nie zrobiłem tam wszystkiego, ale troszkę też się pobawiłem tym otwartym światem. I też podobną historię mam z Borderlandsami, w które grałem z Emilem. Wiem, że Kubar też przez jakiś moment był, ale to nie było tak, że zawsze z nim graliśmy.
Znaczy, bo krzyczeliście na mnie, bo ja miałem tam chyba 50 level.
Tak, za dobry. Ty grałeś wcześniej. I pamiętam, że z Borderlandsami to było coś takiego, że chyba zaczęliśmy grać w piątek, w sobotę budzimy się, tak rozmawiamy, ej Emil, co z tymi Borderlandsami? No w sumie nie są jakieś takie super. To co, gramy? Gramy. No i była powiedzmy 11 rano, kończyliśmy o 23. W niedzielę to samo i chyba jakoś właśnie w poniedziałek, czyli powiedzmy w czwarty dzień doszliśmy do bossa tego ostatniego i go zabiliśmy.
To faktycznie musiała być lipa, jak od 11 do 11 żeście grali.
No właśnie, to jest zabawne z tym wszystkim, że wiesz, jak sobie myślałem wtedy o tej grze, to tak, jakaś strzelanina, jeszcze straszny chaos, jeszcze Kubar wszystko wie i nas prowadzi. Ale tak naprawdę, jak się siadało do konsoli, to no, nie mogliśmy się od tego oderwać. I to po jakimś czasie właśnie doszło do mnie, że to była świetna gra, bo dało się przy niej wytrzymać tyle czasu.
Okay. W tego epickiego Flashpointa, co graliśmy też razem, chyba skończyliśmy jakoś przez weekend.
O tak, tak. To nie był Red River, tylko to było to wcześniejsze.
Ten wcześniejszy, no.
Rising.
Dragon Rising.
No. Ten jeszcze gorszy.
Tak, tak.
Kolejna gra na liście, Alpha Protocol. No proszę cię, w jeden dzień.
No ale nie da się no, tego przelecieć.
Kuba jest zaprawiony, no on tam napisał, że w Dragon Age'a w weekend łyknął 65 godzin, tak?
W weekend, w jeden dzień.
Nie, no w weekend. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano, tak napisał.
To wciąż nie ma 65 godzin.
No jak to nie?
Ja nie jestem tak bardzo dobry z matematyki, ale coś mi tutaj się, wiesz...
No 3 razy 24 to będzie ile?
3.
72, tak?
Chyba, że...
Wieczorem?
No to przez 3 dni nie grał, tylko przez ile? Przez 7 godzin?
No, wiesz, widocznie niektórzy mają ten...
W niedzielę cofnął w czasie i przekazał sobie pendrive'a z save'em. No.
On wszedł. To jest ten
on kolej. Wszedł, no.
No.
Nie znasz takiego powiedzenia, jestem hardkorem?
No. Nie dość, że wszedł, to jeszcze nie urwał od internetu.
No właśnie.
Jak widać.
A Simon X nic nie przeszedł. Za pierwszym razem mówi, że Azteka na Atari, bo tam nie było save'ów.
Nie, no ja pamiętam, że sporo przychodziłem. Jakiś tam Miner 20049R to się kończyło w... bardzo szybko, nie? Te gry były inaczej zrobione wtedy.
Wygrałem pierwszą planszę w Pac-Mana za jednym razem, no ale to jest takie...
No była taka gra The Train na Commodore.
To chyba tylko ty miałeś.
Nie. Montezumy albo Agenta USA.
Montezumy nigdy nie przeszedł.
Jak? Montezumy przeszedłeś w jeden dzień?
Ginąłem zawsze.
Jakieś... Wiesz, jak to było krótkie? To było trudne, ale to było strasznie krótkie, jak znałeś dokładnie, w którą stronę masz iść.
Kubar ma 4 ręce i miał Chińczyka jakiegoś pod ręką, który mu tam przechodzi.
Ja skończyłem na Atari, bo przypomniało mi się, na Atari. W jeden dzień skończyłem Zorro.
A, to jest gra,
Zorro, tak, też. Ale nigdy za pierwsze, to nie było pierwsze podejście. Pamiętam, że jak już
wiedziałem. Nie. To się katowało i się tam grało.
To było strasznie trudne. A pamiętam do dziś, że na początku tam ta niewiasta chusteczkę zrzucała z balkonu.
Tak, ale chyba dwie plansze na prawo był ten cmentarz, który był powiedzmy kluczowym zejściem. Jak wiedziałeś, że trzeba najpierw do studni pod dzwon i później do tego cmentarza, to już byłeś w, powiedzmy w czwartej gry.
Ej, spoilujesz!
Ja pamiętam, jak się ten, pamiętam, jak się ten podgrzewało ogień pod tym prętem do byka. To było fajne.
A tutaj Don Simon jeszcze w tym temacie bardzo fajną rzecz napisał, bo jego bardzo zdziwiło to, że wypisujemy aż tyle gier, bo on zawsze gra tylko w jedną naraz i dopóki nie skończy, to nie zaczyna kolejnej.
No to ja też tak gram, ale to nie, ja ma, tak nie ma związku chyba, co?
Znaczy bo... to ma związek z ADHD, jak rozwalę trzy gry, to nie kończę żadnej, bo nie jestem w stanie się na żadnej...
No właśnie, on tutaj napisał, że jest zero imersji.
A to zależy, no wiesz, no to zależy, co rozumiesz przez granie w kilka gier naraz, co nie, to ja na przykład tak mam i nie wiem, z racji tego, że piszę do Poligami, ale też lubię mieć kilka gier, bo w zależności od swojego humoru czy coś, to lubię mieć jakąś możliwość manewrowania, to nie jest tak, że mam jedną grę i jak mi się nie chce w nią grać, to ojej, to nie mam co robić,
no.
Więc jak mam kilka gier, to zawsze mi jakoś tam podpasują pod humor, tylko to nie jest tak, że jak gram powiedzmy w trzy gry, no może nie dziennie, tylko na przykład trzy tytuły odpalone w przeciągu dwóch dni, to żadnej nie kończę, tylko kurczę, no to znaczy to dla mnie nie jest nic strasznego, jeżeli chodzi o imersję, bo odpalając grę jestem przygotowany na to, w co będę grał i momentalnie odnajduję się w
nie, no jasne, to będziesz mógł powiedzieć, że ale nie możesz wiesz, oglądać telewizji ani czytać książek, no, nie? Bo byś się pogubił.
No tak. Wiesz, no chcesz grać w Skyrim, a usiądziesz na kanapie w samych majtach, założysz boa z lisa od mamy i potem chcesz grać w Forze, jak to będzie wyglądało. No. I jak imersja, to imersja.
Się robić Rojca, nie?
Nie no, poza tym u nas chyba by się tak nie dało. Patrzę tutaj w kierunku obrazków Michała i Wojtka, no bo jednak co wieczór gramy w FIFA, więc...
No.
To jest tak jakby musowe wyrwanie, oderwanie od innych gier.
Tak jest. Imersja. No ale takie gry sportowe, tam chyba ciężko o jakąś tam imersję, no po prostu rozrywka, tak? Ale to gramy, tak, strzelamy tak bramki, drzemy mordy.
To tak jest z multi, że się gra do skoku często, nie?
Tak jest. Nie wiem, ja na przykład w tych multiplayerowych grach jakoś tak się nie potrafię się powiedzmy spinać, albo nie chce mi się.
Tak, powiedział człowiek, który ma czwarty prestiż.
Nie. Skończyłem na tym pierwszym, tam kawałek drugiego i ten.
Ale wiesz, Michał, ale nagramy sobie kiedyś sesyjkę naszą w FIFA i złożymy kompilację twoich przekleństw i zobaczymy, czy to świadczy o tym, że ty się nie spinasz.
Prawda? Ja nie pamiętam, w co żeśmy z Majkiem kiedyś grali w multi, ale on klnie jak szewc.
Ja nie wiem, to wy chyba to z kimś innym graliście.
Nie, no jak go spotykam na co dzień, tam wymieniając się gramy czy coś, to po prostu gentleman w każdym calu, a w FIFA to
no czasem... Burak!
Taki burak! No. Tak, ale tak to jest. Dobrze, ten, przynajmniej nikt nie będzie chciał ze mną grać. Wiesz, to takie drugie życie, nie? Przychodzę z pracy, zrzucam wszystkie łachy, całą tą maskę taką i staję się sobą wreszcie.
O, mamy i na boisko.
No, i na boisko. I jedziemy. A tam już jak się dzieje, Już nie przypominajcie, bo zaraz...
Odeszliśmy od tematu.
Właśnie, odeszliśmy od tematu. No ale w sumie temat zakończony będzie na tym wątku. No bo... Ja nie wiem, ja tak podsumowując, to ja bardzo nie lubię takich gier, które można skończyć w jeden dzień. Mam nic przeciwko temu, żeby...
Ja lubię...
Krzywdzące uogólnienie, bo to nie jest tak, że jak gra jest krótka, to jest słaba.
Nie, ja nie mówię, ale po prostu ja zawsze czuję niedosyt. No, jak płacę za grę, która tam kosztuje no prawie 200 i mam ją skończyć w 5 godzin, no to tak trochę się czuję słabo.
Ja nie mam nic naprzeciw krótkim, fajnym grom, ale trochę mnie boli, jak zapłacę 200 i potem...
No zgadza się.
I się okazuje, że gra jest krótsza niż 3 odcinki House'a, no to coś tu nie gra, nie?
No ale dobra.
Z reklamami czy bez?
Z reklamami.
Michał, weźmy sobie na przykład Modern Warfare 3, tak? Skończyłeś singla w 6 godzin, a ile godzin poświęciłeś na multi?
No nie, no jasne, to nie ma problemu, tak? Ale bo multi jest fajne, ale w takim Homefroncie multi było żałosne i to się nie dało grać. Chociaż prawdę mówiąc, to multi było chyba lepsze niż single w Homefroncie.
Ponoć było fajne, to multi
było fajne. Było fajne, nie tylko że nikt ze znajomych nie grał.
No właśnie, no i to też jest trochę problem, więc no ta gra nie ma tego elementu, że chcemy do niej wrócić, tak?
Tylko wiesz, z Homefrontem problem polegał na tym, że ponoć multi było fajne, ale jak Maciu nikt nie grał, bo wszyscy pierwszego dnia, jak pojawiły się recenzje, to przeczytali, że gra jest na 3 godziny i nikt tego nie kupił.
Nie, ja grałem w multi Homefronta, tylko ono było fajne, tylko było źle zbalansowane. Ludzie, którzy wbili wyższe poziomy i mieli tam helikoptery, które automatycznie wszystkich zabijały, to rządzili. Nie było szans, żeby ich pokonać.
Ale Marcin, Homefront się sprzedał. THQ tam wyszło na swoje i wiesz, będzie Stilker, więc to nie jest tak, że nikt nie kupił, tylko mogło być tak, że ludzie kupili, przeszli kampanię w 4 godziny i puścili dalej.
No. Bez online pasa.
No ale wiesz, kampanię w Call of Duty też Mike skończył w ciągu jednego dnia i nie sprzedał. Czyli gdyby to multi było faktycznie
ale
takie...
Ale nie. Teraz już mówisz o sile marki, bo przecież Call of Duty ludzie kupują dlatego, że to jest Call of Duty, a Homefront jednak teraz był pierwszy, więc nie było wiadomo, czego się powinien spodziewać. To...
Maciu ma rację trochę.
Maciu,
gadasz głupoty tak w ogóle.
Nie znasz się.
Nie znasz się.
Przyszedł i mi mówi, że nie mam racji. No.
A, to ja przepraszam.
Ej, to no. nie czytałeś, nikt ci nie podsunął memo. No, to
nie czytałeś mema, żeby się nie mieć racji.
Tak. No ja mam rację.
Okej, to Tartak ma rację, że ja nie mam racji.
Tam w skrypcie miałeś napisane, gdzie masz rację, a gdzie nie. No dobra,
dalej.
Temat się zmęczy.
Ale zakończmy, zmęczyliśmy temat. Mamy następny. Bo ten akurat z kolei temat, to on tak wyszedł sobie przy okazji off-topa, jakich pełno na naszym forum.
Najlepszy temat.
Tak, bo praktycznie w każdym temacie jest off-top, więc w
to
tym
dziwne,
momencie.
Że nikt go nie skasował.
No, właśnie. Off-topic był w temacie o Kingdoms of Amalur, o którym też sobie później porozmawiamy. Chodzi o to, że Chessman, który założył ten temat, napisał, że gry coraz bardziej się łączą gatunkowo. Kiedyś sprawa była łatwa, mieliśmy strzelaninę, czy był to jakiś tam FPS, no i się strzelało i tyle. Był RTS, no to się zarządzało jednostkami, baza się budowało i tyle. Był RPG, gdzie mieliśmy postać, statystyki, ekwipunek i questy i się leciało. A teraz się to wszystko łączy. No i tak się, tu on stawia takie pytanie, czym określimy dzisiaj grę RPG?
Znaczy wiesz co, ja się nie dziwię, że to wyszło akurat przy Kingdoms of Amalur.
Tak.
Ale pewnie o tej grze trochę więcej powiemy sobie później.
Tak.
Dla mnie RPG to nie są tylko statystyki. Na przykład dla mnie Borderlands nie jest grą RPG. Mimo tego, że ma mnóstwo lootu, ma mnóstwo statystyk, rozwój postaci, klasy postaci. Czyli powiedzmy jakby te elementy, od których mógłbyś zaczynać definicję komputerowego RPG.
Tak.
Dla mnie RPG to przede wszystkim jest jakaś dowolność w kreowaniu swojej postaci, ale nie tylko tym, kim ona jest, tylko też co ona robi, czyli też charakter, czyli też postępowanie i położenie mocnego nacisku na świat, w którym ta postać się znajduje, czyli jakąś interakcję z tym światem, że ja coś robię, w tym świecie coś się zmienia, że to jakby żyje, że to nie jest tylko chodzenie i ciachanie potworów jak w Diablo, które kiedyś uważałem za RPG, no teraz już nie bardzo.
Troszkę mniej.
Tylko to musi być coś więcej, ale zawsze nacisk powinien być na postać bohatera, na świat i to, żeby on mógł sobie jakoś wczuć się w tą postać i ją odgrywać w tym świecie, żeby nie był jakoś tak strasznie ograniczony.
No właśnie, i tak prawdę
mówiąc... W takim razie Fallout?
No Fallout, ale co Fallout?
To jest dla ciebie RPG, czy nie?
No Fallout to jest straszny RPG. No.
Straszny, no.
Znaczy...
no to jest jakby RPG, którego okładki mógłbym oczekiwać przy definicji encyklopedycznej komputerowej gry RPG.
No okay. Tak, bo jednak to, co tam się wyrabia, no to jest, co powiedziałeś, czyli to wszystko się zmienia dookoła, mamy wpływ, możemy olać część rzeczy, część nie,
no
część
tak,
robić,
nie,
część
nie, nie
robić.
Musisz też zabijać, możesz się szkolić.
Dokładnie.
W rozmowach i dyplomacji załatwić.
Dokładnie, i tak samo było w tych wszystkich starych Baldurach, Tormentach, jakiś tam nawet ten, była taka gra też,
Icewind Dale?
Icewind Dale, tak, ale później jeszcze była taki
Icewind
trochę...
Icewind Dale 2?
Nie, taki mniej RPG.
Icewind Dale 3?
Nie. Takie duże kartonowe pudełko z brązową okładką. Nie pamiętam, przypomni mi się to.
Famous edycji kolekcjonerskiej.
Nie, to też było chyba od Black Isle jeszcze.
Nie.
Świątynia pierwotnego zła, tylko jeszcze wcześniej coś było.
Nie wymyślę tytułów gier, okej?
Nie. Była przecież taka gra.
Świątynia, to była gra trójki.
Tak.
A wiem, o co ci chodzi, o Arcanum. A nie, to było bardziej, RPG, nie. Wszystkie inne.
No wy sobie tutaj podyskutujcie, ja zaraz znajdę.
No ja właśnie sobie wygooglałem, ale tutaj chyba, że Baldur's Gate Dark Alliance.
Nie.
Albo jaka to trójka wyszła w zeszłym roku, czego Kuba raz kupił? Dungeon Siege.
Dungeon Siege też nie.
Nie.
Zaraz wam tutaj... nie, to jednak nie było od Black Isle.
No wiem, bo też...
Zdawało się, że nie ma takiej gry i to się śniło Majkowi.
Nie, była. Był taki RPG, taki dział się w Hiszpanii. Znaczy taki...
Lionheart,
no właśnie.
Tak, właśnie też o tym myślałem.
No, okej.
Okay. Ja o nim myślałem, ale ty mu cały czas mówiłeś o dobrym, więc go wykluczyłem, no.
No, ale w tej grze też miałeś jakiś wpływ na to wszystko, tak?
Nie, wiesz, z grami RPG to jest ten problem, że sama definicja jest trudna, bo każdy ma swoją, a ktoś mógłby przedstawić bardzo udany wywód, stwierdzając, że gra RPG to jest ta gra, w której się odgrywa rolę. I mógłbyś na przykład powiedzieć, że Gearsy też są grą RPG, bo się gra jako Marcus Phoenix i się jest Markusem, ale...
Ale nie masz na nic...
No nie, ale na w Gearsach nacisk masz jednak na strzelanie, tak? Czyli powiedzmy,
no wiesz,
że...
Możesz zawsze przestać strzelać i wyłączyć grę, nie?
No ale wtedy przegrasz. To wiesz, no mówimy o graniu, a nie...
Nie chcę się z tobą kłócić, bo mamy zbieżną opinię. Dla mnie RPG to jest taka gra, w której ja decyduję o swoim zachowaniu, o czynnościach, które podejmuję, i istotne jest dla mnie to, że moje działania mają odzwierciedlenie na świat, który mnie otacza. Bo to, czego najbardziej nie lubię, to jak się mnie pyta o wiele rzeczy i kiwa się głową, a potem się robi po swojemu.
Wiesz, dialogi, sławne tak, dialogi masz, z niektórych masz, RPG-ów. No,
masz jakiś dialog, jakieś ważne podejmowanie decyzji, a potem nie ma żadnego przełożenia na ten świat, który cię otacza. I to nie muszą być jakieś wielkie zmiany pokroju, na przykład Mass Effecta, gdzie decydujesz, czy ma zginąć 100 tysięcy ludzi, czy ma wybuchnąć jakaś stacja kosmiczna. No, to są takie, wiesz, to są bardzo globalne sprawy i decydujesz o przyszłości całego gatunku. Ale są też takie drobne niuanse, gdzie możesz czasem w RPG-ach decydować, kto ma dostać w mordę, a kto nie, który sklep albo którą chatę spalić albo nie, ale najbardziej nie lubię, jak stawia się je przed wyborami, a potem one nie mają żadnego przełożenia. Dlatego tak jak mówiłeś, Maciu, no, postać, która się rozwija i wpływ na to, co na ten świat, który cię otacza.
No właśnie.
Nie wiem, czy mam przepraszać, czy się zgadzać.
Lepiej przeproś.
Przepraszam.
Na wszelki wypadek przeproś, ale jak przeprosisz, to ja ci powiem, że mamy bardzo, bardzo, bardzo zbieżną opinię w tym względzie, ale przeprosić zawsze możesz.
No dobra, ale tak w ogóle, czy teraz te gry, które wychodzą, bo już dawno nie było takiego, no, Skyrim, tak? Oprócz Skyrima ciężko znaleźć właśnie taką grę...
New Vegas przecież był.
No dobrze, może nie tyle Skyrim, tylko powiedzmy te gry z tego obozu tam, tak? Czyli te od Bethesdy.
Problem polega na tym, że w tym momencie gry RPG kto robi? Bethesda?
No.
BioWare?
No, powiedzmy, że jeszcze prawie im się udaje.
Zobaczymy, jaki będzie Mass trzeci, tak?
Tak.
No i kto jeszcze robi RPG? Na konsolę.
No na konsolę to już chyba...
No, tam nie... wiesz, CD Projekt.
No Obsidian, tak?
No Obsidian, zgadza się.
No nie, no masz jeszcze polskie te dwa światy. tak? Dobrze, tak, Two Worlds.
Dwa
tak.
Światy, dwa.
Dwa światy, dwa. To by lepsze było tylko, byłoby tylko Army of Two, two.
No są tam jeszcze te wszystkie Joe'udy, ale no to, no to, nie, to tiki na konsole nie wyszły, tak?
Nie mówię o tej niemieckiej szkole hardkorowców, którzy wypluwają je na pecety. Nie, no tak, tak wiesz, mainstream na konsole.
Okej. Okay. No to nie, no rzeczywiście, znaczy na konsoli ciężko szukać takich gier po prostu, no.
Ale na pececie chyba też ma ich zatrzęsienie.
Dead Island chcesz zaliczyć do tej grupy?
No, nie, no absolutnie.
Może jednak nie.
No ale pytanie jest takie, czy RPG, powiedzmy takie quasi RPG w postaci tego,
nie, dostajemy. Nie, wiesz co, Mike, sorry, ale ci się wetnę, bo tu Furio zadał dobre pytanie. Bo sobie już tak trochę porozmawialiśmy o definicji RPG-a.
Tak.
Więc teraz, czy Red Dead Redemption nie jest RPG-iem z krwi i kości?
Dla mnie nie.
A ja właśnie... No, nie wiem. Tak samo można by powiedzieć o GTA.
Czwórce. GTA też nie jest RPG. Znaczy, to są gry z otwartym światem, to jest taki sandbox, ale tam nie ma żadnych, powiedzmy, jakichś questów pobocznych, takich...
Jak nie? No, masz...
Nie ma, ale to jest na zasadzie takiej, że jedź tam, zabij tego, albo jedź...
Nie. Jedziesz i nagle gdzieś jakiś koleś ucieka przed szeryfem, no to nie jest quest?
Quest.
No ale quest.
To od razu podejmujesz decyzję, czy go gonisz, czy go nie gonisz, i to już w jakiś sposób definiujesz swoją postać, tak? Czy jest leniem, tak, czy...
Takie, to są takie questy, które powtarzają się podczas gry tam x razy i on jest taki sam, ten wasz quest.
No wiesz,
grę z questami pobocznymi, w których nie pojawia się motyw, idź tam, zrób to, przynieś mi to.
No na pewno w każdej, tak?
W Skyrimie w questach zamieniają kły wilków na królicze łapki i też jest inny quest, nie? To wiesz.
Okej. Okay. Ale nie, no dla mnie to nie są RPG, bo brakuje mi jednak tego rozwoju postaci, bo to, że ja sobie założę kapelusz albo kapotę, to nie jest.
Wszystko się rozbije od tego, czy jaki kto ma próg tej zawartości RPG-u. Dla kogoś taka sytuacja, że musi rozdzielić punkty między umiejętności, to już jest granica, której on nie przekroczy, bo dla niego to już jest za duże skomplikowanie, on chce tylko ciąć piłą następnych przeciwników, a ktoś poza tym dodawaniem punktów, na przykład tak jak było w Mass Effect 2, no punkty się dodawało między umiejętności, ale już zabrano nam inwentarz, to już to nie był RPG. To wtedy już się pojawiła dyskusja, czy to jest dalej RPG, czy nie jest. No, zależy kto, jakie punkty składowe musi mieć w tej puli, którą określa RPG-iem.
No dla mnie na pewno są dialogi, ale nie takie dialogi, że ja ich muszę wysłuchać, tylko że mogę wybrać coś w tym dialogu i coś się stanie. To...
Nie, no jasne, bo dialog, na który nie masz wpływu, to nie jest dialog, tylko to jest cutscenka.
Tak, tylko że praktycznie w grach obecnie już się tylko takie dialogi pojawiają, no.
Ej, no dobra, ale to wróćmy jeszcze na chwilę do GTA i Red Dead Redemption. To
tam nie ma w ogóle wyboru.
Nie, dobra, ale jakim waszym zdaniem te gry reprezentują gatunek? I od razu mówię, że otwarty świat to dla mnie nie jest gatunek.
A sandbox?
To masz ten, third person shooter.
No chyba najbliżej, tak? Ale...
Adventure, no.
Action Adventure? Nie.
Czemu nie?
No, gdzie tam Adventure?
No jak to? Adventure, kurna. Polowanie na niedźwiedzia z nożem dla achievementa to nie jest Adventure?
No ja bardziej o GTA myślałem, więc okej. Okay.
Adventure, no nie.
No właśnie to chyba są takie gry, które jakby mają straszny potencjał, żeby je rozwinąć takiego pełnej krwi RPG-a z krwi i kości, ale jakoś autorzy chyba nie poszli w tą stronę, tylko skończyły im się pomysły na stworzenie otwartego świata i jakiejś linii fabularnej, którą bohater mógłby podążać. Ale
obawiam się, że jakbyśmy dostali statystyki do GTA 5, na przykład do postaci i jakieś dialogi, na które mamy wpływ, to tak naprawdę by nic nie dało.
Znaczy, ja się boję, ja podejrzewam, że deweloperzy po prostu świadomie nie podejmują tego kroku, bo wtedy zamknęliby się w tej definicji RPG-a i mogliby wystraszyć swoich potencjalnych klientów. Ktoś może na przykład grać w Red Dead Redemption tylko dlatego, że mu się podoba jeżdżenie na koniu i strzelanie do wszystkiego, co się rusza. I teraz ktoś mu do tej puli wrzuca jeszcze jakieś statystyki, jakieś umiejętności i to już go przerasta i ta gra przestaje mu się podobać wtedy.
No tak, czyli nie chcemy...
Ale, taki, powiedzmy sobie, że bierze się za to, nie wiem, BioWare czy Bethesda. I taki RPG albo w realiach Dzikiego Zachodu, albo w współczesnym mieście, ale właśnie taki RPG z krwi i kości z wszystkimi dobrymi rzeczami gatunku. Kurczę, to by była naprawdę fajna gra. Tak sobie myślę.
Ja w to wchodzę, to koncepcja mi się podoba.
No, to jest nas trzech.
Nie wiem, na przykład.
Czterech? Macie mój miecz.
Ja świadomie unikam oglądania wszelkich filmów z Spreja drugiego. Czy to tak trochę nie będzie?
Nie. Wiesz co, wydaje mi się, że jednak Prey drugi będzie bardziej strzelaniną, w której będziesz miał taki jakiś hub, tylko mały, na przykład udający miasto, w którym będziesz questy zbierał.
Ale zobaczcie, a na przykład taka Yakuza. Myślę, że Yakuza jest bliżej do tej definicji, o której mówimy, niż na przykład GTA. Tylko tam z kolei jest trochę pokpiony ten otwarty świat, bo jest taki bardziej zamknięty, ale też mamy pewną swobodę i też łazimy w kółko, jakieś tam mamy inwentory swoje, dialogi, w których mamy tam powiedzmy jakiś wpływ na coś. Też nie, no w sumie w dialogach też nie ma wpływu.
Ale z kim się chcesz o Yakuzie rozmawiać?
Właśnie czekałem aż skończysz, żeby ci powiedzieć, że nie pogadamy na ten
temat. Do widzenia, to był 50. odcinek. No dobra.
Nie, ja się zgadzam z Tartakiem, że to chyba nie da się przykleić takiej oczywistej naklejki, że to jest RPG albo nie, bo to tylko zależy od tego, jak ludzie to przyjmują.
Tu jeszcze Michelius napisał na forum, że oprócz tego tam choices and consequences, jak on to ładnie nazwał, liczy się dla niego też skill-based combat, czyli walka niezależna tylko od zręcznych palców, ale również od tego, jak stworzyliśmy i rozwijaliśmy postać oraz w co jest wyposażona.
No, w takim Skyrimie na przykład walka jest fatalna.
Czyli multiplayer Call of Duty jest RPG-iem, tak? Bo możemy...
To wbrew pozorom, bo już tam się zaczęliście śmiać, to nie jest takie wcale głupie, no bo tworzysz sobie post, dobierasz jej perki, uzbrojenie.
No
bo...
właśnie, perki, levele, masz wszystko, tak, wiesz.
To jak najbardziej.
Tylko, że świat to, masz tępy.
A mimo to lwią część odgrywa skill, nie?
No.
O. A czy nie, no tutaj napisał...
To Niki, jak ktoś tam rzuca nożem i kogoś zabija, to jest...
Nie, no to...
Lupus napisał, że Need for Speed Underground to też jest RPG.
No jest RPG, jak nie?
Jest postać kierowcy, mamy fabułę, zostajemy najlepszym kierowcą w mieście, no który jest otwarty od samego początku dla gracza.
Wracamy do tej mojej definicji. Odgrywa się rolę, więc to jest RPG.
Tak samo Szachy to też jest RPG, nie?
No nie, no to...
Postać, który musi być broniony przez...
Nie, no gdyby się na przykład w tym undergroundzie zrobił tak, że postać ma umiejętności, na przykład jeden ma dłuższy turbo, a jeden ma lepszy drift. Gdyby była historia, która by się rozgałęziała na różne odgałęzienia historii, no to można by jeszcze podyskutować, no ale to już jest naciąganie.
Nie, dobra, ale to może wróćmy do tego skill-based combat. Czy RPG muszą mieć słabą walkę?
Słabą walkę? Nie. Ja na przykład bardzo uwielbiam, wręcz kocham walkę polegającą na rzucie kośćmi.
Nie, no ale nie...
Co, ona nie... No, kurde,
klikam, ale mówimy... idź, bij tam i jak jestem słaby, to nie zbiję, a jak jestem dobry, to zbiję. No,
ale to ci się podoba?
Tak. Dlatego mi się Baldur's Gate bardzo podobał. Icewind Dale.
To jest święty graal, wiesz, gier RPG. Żeby zrobić dobrą walkę, a żeby w dalszym ciągu ona miała na nią wpływ skill gracza. Bo z jednej strony masz...
Nie chodzi mi o skill gracza. Chodzi mi o to, że gracz rozwinął postać, dał jej statystyki i postać... Dobrze bije.
Ale to nie jest fajne, bo to po prostu przejście bossa od nie przejścia bossa dzieli powiedzmy 2 godziny grindu postaci.
To jest fajne. Na przykład. To jest fajne, tak. Jak dla mnie. Tak nie. Samo jest Dark Souls, tak? Tylko tyle, że nie mamy tego, że jeszcze musimy być zręczni. Ale jak mamy słabo rozwiniętą postać, to na bossa możemy sobie najwyżej popatrzeć z daleka.
Nie, no na nie, przykład mi się dlatego strasznie bardzo podoba Kingdoms of Amalur, bo gra jest RPG-iem, będzie miała otwarty świat, będzie miała fabuły na mnóstwo godzin, ale też będzie miała świetny system walki, w którym, który jest wzięty z Siekanin i i strasznie się boję, żeby ludzie nie brali tej gry za kolejną siekaninę. Po prostu to jest RPG z sensownym systemem walki, który się nie sprowadza tylko do, powiedzmy, klikania w cudzysłowie, bo robimy to padem, tak? W klikanie na przeciwniku, tylko który wymaga od ciebie też myślenia, stosowania kombosów,
umiejętności. Nie, no jasne, oczywiście. No ale...
Ale tu jest, mówisz o skill-based combat. To ja bym chciał jeszcze wrócić na moment do Alpha Protocol. Tam walka odbywała się w czasie rzeczywistym. Zdaje się, że była pauza. No jasne, mogłeś spauzować, ale celowałeś jak w każdej innej strzelaninie. Najechałeś celownikiem na głowę gościa, albo podszedłeś z shotgunem tak, że mogłeś lufę przyłożyć mu do piersi, oddawałeś strzał i strzał nie wszedł.
Tak, dokładnie.
Bo, ale to nie wszedł dlatego...
Nie, bo ten twój rzut kośćmi wylosował, że masz za niski skill w shotgunie. I to było hardkorowe pod tym względem, że wszystko obywało się na rzutach, umiejętnościach i tak dalej. Ale było też zajebiście wkurwiające, jak przykładałeś gościowi lufę z shotguna do nosa i nie trafiałeś.
To się zgadza, ale to wynika z tego, że to ta gra była w trójwymiarze i się chodziło za pleców, tak, na przykład.
Ojej, ale proszę cię, w Falloutie trzecim też miałeś rzuty kostką i jakoś obywało się bez takich dziwnych scen. Tak samo w pierwszym Mass Effect'cie wtedy też strzelanie jeszcze było podciągnięte pod rzuty kostką, tak. Ale to zawsze było jakoś niwelowane, że w sensie nie miałeś takich rzeczy jak w Alpha Protocol, bo ja też pamiętam, że właśnie zachodzę kolesia, celuję mu w głowę z 2 metrów niecelny. No, come on.
Okej, no czyli spieprzyli.
Mechanika nie działa.
Fajnie jak pod rzut kośćmi podlega zakres obrażeń, które zadasz, ale problem polega się wtedy, kiedy wchodzi w grę rzut kośćmi, czy trafiasz, bo to już jest wtedy lipa, bo wtedy się czujesz na każdym kroku oszukany.
No ale widzisz, denerwowało cię w Baldur's Gate to, że podszedłeś najbliżej jak się dało do przeciwnika i machał tym toporkiem w tą i z powrotem i trafiał go co 7 raz?
No.
Ale nie, mnie to nie denerwowało, ale to nie jest to samo, bo tam mówisz o broni białej, którą
można zablokować, sparować, zrobić unik i tak dalej. To wszystko można było wytłumaczyć w kontekście tego świata i to było mniej więcej spójne. No jasne, denerwowałem się, jak na przykład 5 razy z rzędu mi cios nie wszedł, nie? No ale to było, to można było to wytłumaczyć, ale jak się zakradasz z tyłu za gościa, przykładasz mu lufę do pleców i nie trafiasz, no to jest coś wtedy.
No może ci nabój namógł, albo
widzisz. No to, ale to
wszystko nikt można wytłumaczyć.
Jasne, okej, ja na to pójdę, tylko nikt mi tego nie zakomunikował. Ja pamiętam, kto ci
zakomunikował, że nie dałeś rady 7 razy trafić mieczem?
No jak to, no leciały ze strony tekstu przy każdej walce w Baldur's Gate'ie. I było, nie trafiłeś, bo coś tam.
No, okej.
W starych grach tak było, że dostawałeś informacje, co się stało. Ja pamiętam, że jak graliśmy jeszcze ze znajomymi w papierowego RPGa, to nie było takich absurdów, że podkradamy się na przykład gdzieś do jakiejś karczmy, ktoś śpi w łóżku i teraz chcemy go zabić. No to żeby zniwelować takie sytuacje, że rzucasz kośćmi, on śpi, on się nie rusza, miałeś pół godziny, żeby przycelować, nagle się okazuje, że nie trafiasz, to było coś takiego właśnie jak automatyczne zadanie obrażeń w związku z tym, że postać śpi, nie? No nie wiem, czemu nie można tego przełożyć na język gier.
Nie wiem, dlaczego teraz bronimy Alpha Protocol.
Nie bronimy Alpha Protocol.
Alpha Protocol to jest przykład, którym spróbowano zastosować hardkorowe zasady i to się nie sprawdziło. Ja tą grę bardzo lubię, ale wkurwiałem się na każdym kroku, kiedy celowałem w głowę, a pocisk leciał gdzieś 45 stopni w lewo.
Przepraszam, czy w tym podcaście można używać słów jak kurwa?
Nie.
Można.
Ty nie możesz.
Ale trzeba powiedzieć PEGI 18 po tym.
Okej, dobra.
To teraz drugiego Macia usłyszymy.
Nie.
To się czasem wymsknie. No nie...
Tylko chciałem się dopytać o reguły.
Okej.
Ja się poczułem gorzej.
Przepraszam.
No. Trzeci raz, jak mnie przepraszasz dzisiaj.
No dobrze, ale to teraz takie pytanie na koniec ode mnie, od prowadzącego. Czy jakbyście mieli dostać, powiedzmy, że firma już nie, niezależnie od tego, kto to będzie i zapowiedziała dwie gry. Firma zapowiedziała dwie gry i powiedziała, że będzie RPG w stylu Skyrima i że będzie RPG taki w stylu Mass Effecta, o, na który byście bardziej czekali.
To jest nie wiem, co to znaczy RPG w stylu Skyrima i RPG w stylu Mass Effecta.
No dobra, powiedz, że byś dostał Fallout New Vegas tam 4 i Skyrim 5, no.
To jest to samo.
Przepraszam, nie Skyrim, tylko Mass Effect 5.
Nie, to jest wszystko ważne, w jakim uniwersum się dzieje i kto to robi, no. No. Bez tego się nie da, no.
Ale dlaczego?
Nie da się.
No bo wszyscy znają mocne i słabe strony Bethesdy, wszyscy znają mocne i słabe strony BioWare.
No dobra, no to powiedzmy, że dostalibyście RPGa w świecie ten Dungeons and Dragons i RPGa w świecie Skyrima, tego, no, Mass Effecta.
A to już zależy od tego, który świat lubisz bardziej, no come
on. Ale BioWare robi smoki, czy Bethesda robi...
Smoki, ale strzelają laserami z oczu.
Nie, no chodzi mi o to, czy wolelibyście teraz zagrać takiego RPGa z krwi i kości, czy taką popierdółę, w której nie mamy wpływu na większego na grę, ale mamy tą postać, mamy jakieś dialogi, cutsceny i odgrywamy jakąś tam rolę, tak?
Na całe szczęście mam tyle czasu, że zagrałbym w jedno i w drugie.
No właśnie. No,
i z wami dyskutować.
No bo,
złe pytanie zadajesz.
A czy Wiedźmin dwójka nie spełnia... jakiegoś kryterium takiego bycia pomiędzy tymi dwoma sposobami?
Zdecydowanie, on nie spełnia znaczy na pewno nie jest takim RPG-iem z krwi i kości, ale też nie jest już takim przegięciem, tak jak Mass Effect.
Czyli jest po środku.
Jest po środku, jak najbardziej. Chociaż jest bardziej, troszeczkę skłaniałbym się go w stronę takiego hardkorowego RPG-a, bo jednak tam mamy praktycznie wszystkie te elementy, ale jest jednak trochę uproszczeń.
Wiedźmin to jest rozwinięcie szkoły BioWare, na które to jest następny stopień ewolucji, do którego BioWare nie może albo świadomie nie chce dojść z nutką tego wschodnioeuropejskiego hardkoru.
Tak, ale to już nie wchodźmy tam w jakieś rasistowskie teksty. Nie, bardziej chodzi mi o to, że no... W tym Wiedźminie jest wszystkiego po trochu, tak? Bo jest i na przykład jest fajny, powiedzmy tam, crafting broni, czy jakieś gotowanie, ważenie mikstur.
Ej, ale tylko nie spoil, bo jeszcze nie grałem, nie czekam do...
No dobra, ale mamy dialogi, w których możemy na przykład powiedzieć, że nam się coś podoba, bądź się coś nie podoba. Mamy questy poboczne, praktycznie w ogóle niezwiązane z głównym wątkiem.
Świat jest dosyć... Nie podoba mi się.
Świat jest dosyć otwarty.
Me gusta, jest taką minką.
Świat jest dosyć otwarty, tak. Są bardzo fajnie te dialogi napisane przede wszystkim. Praktycznie z tych...
Wyobraziłem sobie Wiedźmina, który robi takiego Zeta z tą taką minką.
Kubar, przepraszam.
Przepraszam.
No właśnie. Więc dla mnie Wiedźmin jest RPG-iem, no jak najbardziej, mówię, trochę
no martwym. Jak chciałeś pogadać o Wiedźminie, to nie musiałeś tego pytania skonstruować.
Teraz wszystko obrócicie przeciwko mnie. W takim razie mamy jeszcze jeden temat, bo Misza mył zęby ostatnio i tak sobie pomyślał, jaki jest najlepszy deweloper ogólnie, jakiego dewelopera cenimy bardziej, tak najbardziej za całokształt, powiedzmy, że tak i w ogóle. I on tutaj wymienił...
Ja wiem, którego nienawidzę po wszechczas.
No to chyba wszyscy wiedzą, ale możesz powiedzieć na głos.
Sega.
Pięknie. Ostatnio takiego gifa znalazłem.
Zdychaj. Sega, zdychaj.
Znalazłem takiego
gifa. Najpierw muszą wydać tego, Colonial Marines, potem mogą zdechnąć.
No dobrze.
Chcesz się naprawdę rozczarować na grze, którą lubisz? Chcesz być zły za to, że zepsuli ci kolejną grę?
Nie, to będzie dobra gra. Gearbox robi, będzie dobra.
Ile razy mnie Sega nabrała na dobre gry?
Dobra. Duke'a, to nie była ich gra. No to mniejsza z tym, nie o tym miało być. No.
No, właśnie. Krótko, zwięźle i na temat. Kto i dlaczego? Pierwszy odpowiada Maciu.
Nie, ja jakoś szczerze mówiąc, nie przywiązuję się do nazw studiów deweloperskich. Znaczy na pewno mógłbym powiedzieć, że jest coś takiego, że jak Blizzard coś zapowie, no to wtedy wszyscy kolekwialnie mówią, sikają po majtkach, tak? Bo jak Blizzard coś zapowiada, no to wiadomo, że to będzie wielkie. Natomiast jeżeli chodzi o inne studia, no to już się strasznie porozmywało, bo teraz nie ma tak, że każde studio ma swoją markę i ją robi, tylko wszystko zależy od wydawców.
Mogą, tak wszystko mogą, jest EA.
Mogą pozmieniać deweloperów. Znaczy, jeżeli miałbym powiedzieć o swoim ulubionym deweloperze poza tym Blizzardem, no to musiałbym wskazać studio Visual Concept, które odpowiada za serię NBA 2K. Bo dla mnie oni co roku robią najlepszą grę sportową z wszystkich dyscyplin, jakie kiedykolwiek grałem. NBA 2K12 jest lepsze od FIFA 12. Naprawdę.
Jeżeli chodzi o oprawę, na pewno.
Nie, to jest, grając w FIFA, znaczy w NBA 2K12, dostajesz pełną paczkę. To nie jest tak, że czego ci tam brakuje. Tam, ja się dziwię, że takie rzeczy wchodzą na jedną płytkę DVD, bo akurat gram na Xboxie, więc DVD, ale to jest po prostu tak dopracowane, że nawet jak oglądasz sobie po skończonym meczu, oglądasz powtórki najlepszych akcji, to one wyglądają tak, jakby ktoś zmontował wcześniej najlepsze wycinki meczu i rzucił na YouTube'a po swoim montażu, a to robi za ciebie gra. Dodaje do tego jeszcze jakieś efekty. To naprawdę wygląda czasem lepiej niż prawdziwy mecz. I to jest mistrzostwo.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o mnie. Wydawała tak słabo jak NBA, to też by ładowali wszystko, a nie rozdzielali na lata.
No, to ciekawe założenie. Przy czym możesz mieć rację.
Ale na wszelki wypadek.
Tylko na to czekałem właśnie, stąd ta cisza moja.
Na wszelki wypadek przeproś, bo nie do końca nie wiadomo. No.
To znaczy, wiesz co, Kuba, FIFA wskoczyła na te dobre tory, co przy dziewiątce, przy dziesiątce, przy dziewiątce chyba. Bo wtedy wziął się za nią David Rutter. Kurde, powiedziałem Rutter. I wtedy FIFA zupełnie zmieniła swoje oblicze. Natomiast NBA 2K jest od 2000 chyba pierwszego roku już tą grą, której ewolucję widzimy teraz. Więc wydaje mi się, że żeby FIFA doszła do tego poziomu symulacji sportu i odtwarzania całej otoczki, całych wszystkich niuansów rozgrywki, to FIFA musiałaby teraz wskoczyć jeszcze poziom wyżej.
Tak ostatnio się zastanawiałem, jak już jesteśmy tak off-topa zrobiliśmy jak zwykle.
Ej, co, że off-topa zrobiłem?
Nie, wszystko
FIFA,
jest okej.
Okay.
Come on.
Dobrze. Nawiązujemy do tematu, bo ja się tak ostatnio przy okazji... wyszła ostatnio taka gra o piłce ręcznej. Jakiś taki maksymalny krab, nie wiem.
O Jezus, ja widziałem to.
Widziałem pasówki tego.
No, jest naprawdę tragedia, ale tak się zastanawiałem chwilę... Jakie studio musiałoby się zabrać w ogóle za zrobienie dobrej piłki ręcznej i czy to jest możliwe w czasie krótszym niż na przykład 5 lat? Jeżeli chodzi o sukcesywne wydawanie tytułów, tak? Bo pamiętamy, jak wyglądała FIFA 15 lat temu, to był po prostu gigakrab i się nie dało
sobie. Czekaj. FIFA 15 lat temu to była?
97?
97 to jest moja ulubiona FIFA.
Ona była fajna. 95, 96, 97, 98 były spoko.
No, dobrze,
97
ale...
Była patrzę, piłka,
nie, były spoko, bo były jedyne. FIFA w tym czasie miała nie, konkurencję... Prawda. Miała konkurencję w postaci Tua Soccer.
Miałeś International Superstar Soccer Pro na PSX i później PS2.
Dobrze, ale to... Chodzi o to, że te gry mimo wszystko, odbiór tych gier, wkręcaliśmy sobie, że to było fajne, to było gówno.
Nie.
Tak.
Tak, nie.
FIFA 97 była tragiczna, przecież w to się
to
nie
wkręci. Ty mi też wkręci, że to było gówno.
Znaczy, wiesz co, moja FIFA 97, okej, mam nadzieję, że zagłuszyłem tartaka, bo jakieś głupoty mówił. FIFA 97 była, zdaje się, pierwsza, która poszła w trój wymiar, tak? Więc...
Nie. 96 była chyba w trój
wymiar. Nie.
96 była, miała rzut taki izometryczny. Tak. 97 była pierwsza 3D. Tak.
Nie.
Ale 97 było pierwsze 3D. I to może dlatego...
Gadacie, ja was uczył o FIFA, no.
No.
No ale chcesz się założyć?
Tak.
No. O to kto kogo przeprosi?
Przeprosi, tak.
FIFA 95 była pierwsza, FIFA 96 miała ten dziwny swój...
Był FIFA 96 miała coś takiego jak Virtual Stadium, tak? Pamiętacie? To była przełomowa technologia.
Tam było tak, że się kopało bramkę i na telebimie miałeś takiego słonika, który tam strzelał coś. Tam były takie naprawdę fajne animacje. A FIFA 97 już była trójwymiarowa, bo właśnie ją widzę.
FIFA 97 na pewno była trójwymiarowa, bo była piłka halowa, pamiętam, jak grałem.
Ale czad.
Tak. Indoor.
FIFA 96, mówię wam, że miała Virtual Stadium już technologię.
Ale to jest Virtual Stadium?
To była technologia, która... To była przełomowa technologia elektroników, jeżeli chodzi o prezentowanie stadionu takie trójwymiarowe.
Ale to
ja
zawsze...
Słyszę trójwymiar?
Nie, ale to były bitmapy. No zobacz sobie na dowolny screen z gry, to były bitmapy, to nie były trójwymiarowe obiekty.
Ale stadion był trójwymiarowy.
Tak, miałeś różne widoki kamer, mogłeś sobie zmieniać, na przykład za piłkarzy, z drugiej strony boiska, ale to nie były trójwymiarowe modele. Serio?
Nie no, ja nie mówię o modelach, ja mówię o Virtual Stadium, który był już wstępem do jakiegoś tam 3D. Możemy przystać na
to dwóch. Nie.
Nie, ale czy...
To nie wiadomo, co to jest. No.
Czy Duke Nukem ja chciał... 3D był 3D, dlatego że miał nazwę 3D?
Ja bym chciał, żeby ktoś kogoś przeprosił teraz w tym momencie.
Mike, postacie zawodników były wykonane ze sprite'ów.
Dobrze. Były wykonane ze sprite'ów, ale dobra, FIFA 96 była pierwszą grą w serii, która miała pewne elementy w 3D liczone w czasie rzeczywistym. I to było na Sedze, na PlayStation i...
Zaraz
wejdę na Wikipedię.
Ja wszedłem na
Wikipedię. Ja już jestem na Wikipedii.
Było napisane, że z elementy trójwymiarowe, ale modele piłkarzy nie były trójwymiarowe.
Ja nie mówię o modelach piłkarzy, mówię o stadionie, cały czas powtarzam, Virtual Stadium.
Dobra,
niech mu będzie. Stadion był w 3D. Okej, przepraszam.
No. To kogo przepraszam w końcu?
Kuba, ja już przeprosiłem. Niech
ja mogę też kogoś przeprosić. Nie wiem, to przepraszam Majka sobie wybiorę, bo Tartaga przepraszam.
Ale wróćmy do tego, co mówił Mike o tej piłce ręcznej, tak?
Tak. I teraz pytanie, bo tak się zastanawiałem, jak długo by musiało potrwać, żeby firma wzięła się za stworzenie piłki ręcznej i jak długo musieliby ją wydawać, powiedzmy tam rok po roku, żeby ona osiągnęła poziom taki, jak ma, no nie wiem, już nie mówię o FIFA, ale tak, żeby się dało w to grać, żeby były fajne motion
graphics. Jeszcze raz ten sport musiałby być popularny.
Ale
gdziekolwiek właśnie... indziej poza Polską.
Nie, wiesz co, bo futbol amerykański też nie jest popularny poza Stanami Zjednoczonymi.
No, ale
w Stanach Zjednoczonych.
No dobrze, ale to nic nie zmienia. No, w Europie piłka ręczna jest popularna, no bez przesady.
Mike, ale to poszedłeś w piłkę ręczną, która jest mniej na przykład popularna od siatkówki, a czemu nie ma dobrej gry o siatkówce?
Dobrze, piłka ręczna, siatkówka, niech będzie siatkówka. W siatkówkę fajną też bym sobie chętnie zagrał.
Ale elektronicy by po 3-4 latach doszli do poziomu, który byłby zadowalający.
No właśnie, myślisz, że to by były 3-4 lata, czy na przykład dłużej? Bo według mnie FIFA na dobry poziom wskoczyła po 10 latach.
Nieprawda, FIFA od początku...
O Jezus! Kiedy się
fajnie grało w FIFA 94, no to o czym ty mówisz?
Dla mnie FIFA 96 była najlepszą FIFą do FIFA 9 czy 10. Serio.
98 była spoko, a później już był zjazd po równi pochyłej i dopiero od FIFA 2009, tak, czy 09, czy 10 tak naprawdę, dopiero mieliśmy sensowną FIFA znowu.
Dobra, bo jak ja słucham innych podcastów, to takie dyskusje przewijam, więc komu się bardziej która FIFA podobała, no.
No nie, no ale chodzi o to, że...
Mike, na pytanie ile lat to zajmie, to nie otrzymasz odpowiedzi, przy czym, wiesz, ja nie wiem, czy jakiekolwiek studia, jakikolwiek wydawca zainteresuje się tym na poważnie, bo tak jak Kubar mówi, to nie jest sport... z tej samej kategorii co piłka nożna, gdzie jak masz Mistrzostwa Świata, no to masz imprezę, dla której ludzie się zwalniają z pracy, a jak masz piłkę ręczną, to tak...
Wiesz co, dla mnie to nie jest argument, bo na przykład gry o, nie wiem, skokach narciarskich w Polsce się w kioskach sprzedawały po prostu w jakichś horrendalnych
tak,
nakładach.
Za 19,90.
Dobrze, ale chodzi o to, że są ludzie, którzy by to kupili, więc nie można mówić, że jak zrobimy grę o piłce ręcznej, to nikt jej nie kupi. No, ej, dopóki Mike, ktoś jej nie zrobi, to ktoś ją kupi.
Dobrze, ktoś by to kupił, ale czy gry o skokach narciarskich wyszły z tej swojej budżetowej niszy i trafiły pod skrzydła jakiegoś wydawcy, który zrobił grę na poziomie FIFA?
No nie wyszły.
No więc właśnie.
No ale nie bardzo rozumiem związek.
Także nawet w 50 lat nie uda im się zrobić.
Związek jest taki, że mówisz, że ktoś powinien zrobić taką grę o piłce ręcznej i zobaczyć, czy ona się sprzeda. No zrobili grę o skokach narciarskich i ona się sprzedaje za 19,90 w sklepach, ale żaden większy wydawca nie widzi w tym interesu. No i to masz odpowiedź na piłkę ręczną i siatkówkę.
No czyli co, czyli nigdy w życiu nie dostaniemy dobrej piłki ręcznej ani siatkówki.
Chyba, że Amerykanie zaczną grać w któryś z tych sportów.
Wiesz co, siatkówka była spoko, taka z Pokemonami to się grało, pamiętam.
A i jest Extreme Beach Volleyball jest też.
To było dobre.
A ta kreskówka, co leciała na Polonii 1?
Laserowy atak, Jean Hazuki.
Tak. No. Kurde. Jak wyszedł Kapitan Hawk na DS-a, to nie było siatkówki w tym samym stylu?
Wiesz co,
czyli
pewnie...
RPGa.
pewnie była, ale może się nie przebiła.
Nie przebiła się. Tak.
A co do Kapitana Tsubasy, to Tartaku, polecam ci tego. Kurde, recenzowałem tą grę na DS-a. Ja, o piłce nożnej. Świetne to jest.
Na razie mam PiktoChata.
On już, ja myślę, że Tartek zostanie na PiktoChacie już do końca.
I sprzeda konsolę za 300 zł.
Nie, Tartek ma klauzulę, że nie może jej sprzedać. Jeszcze ci jej Tartaku nie dosłałem, ale to jutro dostanę.
Tak, spodziewam się otrzymać.
Jak ona już na Allegro jest, to ty to możesz dosyłać.
Ona już jest w Bydgoszczy.
Dobra, idźmy dalej, bo ludzie odpadną.
No dobrze, okay. Tym pesymistycznym akcentem dobrnęliśmy do końca części forumowej.
Mnie nie zapytał.
Tak.
No właśnie, dobra, Tartak, deweloper.
No nie wiem, musiałem się zastanowić.
Pomyślmy.
Nie, no BioWare, Bethesda, Obsidian, Gearbox.
Okay. Ja mam takie dwa...
Aha,
mów.
To ja będę mówił, a ty...
Ja powiem, dlaczego twoje są słabe.
Kto jeszcze? 2K. Tak patrzę na półkę i wymieniam teraz.
Okay.
Ale to 2K to jest wydawca.
Czyli wymieniasz wszystko.
Kto zrobił Bioshocka? 2K Marine? Boston?
No i oni się
jakoś nazywali. No to wtedy się Marine nazywał. No, Australia teraz, o.
No. No. Także nie ma mnie.
Nie, Bioshocka 1 wtedy się nazywali Irrational Games. O.
Aha, racja. Double Fine.
O, tak.
Nie, dla mnie, jak dla mnie Double Fine robi jedne z gorszych gier.
To no nie... na szczęście nikt cię nie pyta i nie masz podcastu, na który mógłbyś wyrazić.
Nie masz podcastu, nie masz dostępu do mikrofonu, żeby ten defetyzm szerzyć.
Okej.
Okay. Dobrze, że nikt tego nie usłyszy.
No to fajnie.
No. To pierwsze, które mi przychodzą do głowy.
Okay, a Kubar?
Ja nie mam jakiegoś ulubionego. Ja, mam
ja gram we wszystko.
Nie lubię niż lubię. Okay. Nie wiem, no są takie, są te jak Bethesda, po których wiem, czego się spodziewać i wiem, co dostanę. I tak samo jak Rockstar, ale nie mam jakiegoś ulubionego takiego, żebym kupował wszystko, bo w ślepo.
A co z deweloperami, którzy kiedyś byli fajni, a teraz się rozmienili na drobne? Bo ja na przykład starego LucasArtsa bardzo fajnie wspominam.
O tak.
LucasArtsa, tak. MicroProse.
Sierra.
Sierra, tak.
Team 17. Kto robił Franco?
O Boże.
Bogdan i Roman.
To Bogdan i Roman.
Strzelam, że wydawało Miraż.
Czy nie, no Franco wydało Miraż, jasne. A co tam, kto to zrobił, to nie wiem. Według Wikipedii projektantem był Tomasz Tomaszek.
Bullfrog. Bullfrog i LucasArts to chyba tak.
Okej. Okay. Bo ja tak z takich...
Nie wiem, ale to idę sentymentem bardziej niż tak.
Dokładnie. Ja też sentymentem patrząc to właśnie chyba Microsoft.
Myśląc Westwood, wiesz, myślę Command & Conquer, nie?
No, niech też Kubarka zbanuje. No bo Mike mówi, a ty mu się drzesz.
A, przepraszam. Przepraszam.
No, wyjdź. Dla mnie dwa takie studia obecne, których... Znaczy... Mam jedno, które tak zawsze za całokształt, powiedzmy, ceniłem, chociaż trochę ostatnio parę słabszych gier wydali, to Codemasters.
Parę?
Tak, bo kiedyś Codemasters mi się kojarzyło...
A co ostatnio wydali dobrego, przepraszam?
No przestań, Dirt 3 akurat nie był słabą grą, F1 2010-2011 to były świetne gry.
No jak chcesz wyścigi zaliczać do gier wideo, no to dobra.
Dobrze, Project IGI to chyba też oni robili.
O kurde, ale to ma lat. To
słabe.
To w to grałem jeszcze na PC-cie.
No tak, ale to była bardzo słabe, fajna gra, no bez przesady. No i tam te wszystkie starocie, tak, Micro Machinesy, Canon Fodery, co tam jeszcze było? Toka, przecież Toka była rewelacyjna. I nie wiem, co oni tam, takich starych bardzo pier nie pamiętam.
Co ze studiami, których już nie ma, za którymi się tęsknicie?
Ja nie tęsknię za studiami, bo to jednak jak ludzie, którzy kiedyś tworzyli fajne gry, to oni nie znikają z branży, tylko robią...
Za marką się tęskni, tak? A nie za studiem.
Coś innego.
Tak, wiesz, konkretny zbiór konkretnych osób to jednak dawał konkretne, przekładał się na konkretne efekty, a teraz część ludzi poszła tam, część ludzi poszła tam, już wiesz, idealna sytuacja, taka szklarnia pomysłów już nie powstanie. No. Bo ci ludzie się rozeszli. Ja na przykład...
No sobie... ale dlaczego nie powstanie? Dlaczego jesteś takim pesymistą? To znaczy, rozumiem...
No tak jak nie będzie dobrej gry o piłce ręcznej. No,
okej, rozumiem, że jakieś moje ulubione Studio X rozeszło się i jedna ósma trafiła tam, ale jeżeli to byli ludzie... naprawdę dobrzy projektanci gier, no to równie dobrze z tych 8 studiów może wyrosnąć coś nowego, fajnego.
Tak, ale nie zaistnieje taka sytuacja jak na przykład u nas na forum o gadce. Zebrał się Mike, zebrał się Kubar, zebrałem się ja i zaiskrzyło. A wystarczyłoby na przykład, żeby jednego z nas podmienić na inną osobę i mogłoby się okazać, że...
Na Marcia na przykład.
Mogłoby się okazać, że już na próbnym nagraniu byśmy zdecydowali, że nie wyszło.
Znaczy, wiesz, no Marcin, ja ci nic nie chcę mówić, ale jak ty się dzisiaj nie odzywałeś, to padł pomysł nagrywania forum o gadki bez ciebie.
To ja odpalam mojego...
Przepraszam.
To ja odpalam mojego DS-a i mnie nie ma.
No nie, no masz rację, oczywiście, że tak. No, nie ma coś, co...
Ja na przykład... Ale
się kłócić.
Bardzo... No, ale tak, patrz, na przykład teraz, sorry, że ci przerwę, ale na przykład Double Fine i Timmy Schafer teraz znowu będzie robił grę z Ronem Gilbertem. To wcześniej pracowali przy Day of the Tentacle, przy innych przygodówkach i teraz znowu do siebie... Okej, głupio to brzmi, wrócili. No. ale znają się z tamtych czasów. Jakoś ich drogi się znowu zeszły i znowu zrobią coś fajnego.
Wiesz, ale dla mnie to jest oczywiście cudowne, ale to jest tylko wyjątek potwierdzający regułę, bo takie rzeczy się nie zdarzają.
Znaczy, wiesz, nie chcę pytać cię o 10 przykładów, bo to by było słabe, no ale...
Ale 17.
Ale właśnie
ale z 8 to wymień.
O to chodzi, że takie rzeczy się nie zdarzają. Ja to przyjmuję z uśmiechem na ustach, że oni będą razem współpracować.
No, ale jakie rzeczy się nie zdarzają? Co? Peter Moline dalej robi gry, Jordan Mechter dalej robi gry. Nie wiem, wymień dowolnego twórcę fajnej gry, on dalej robi gry.
No dalej robi, ale już nie robi w tym zespole, w którym zrobił grę, za którą ja go najbardziej pamiętam, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, którą uważam za jego najlepszą grę. No
ale to tak samo jakbyś strasznie lubił jeden film i chciał, żeby w kolejnych filmach był ten sam reżyser, ten sam scenarzysta i ci sami aktorzy.
A to akurat tak jest.
Oni się trzymają razem.
Władca Pierścieni się super sprzedał i teraz robią Hobbita, dokładnie ci sami ludzie.
I to jest wyjątek od reguły.
To jest tak samo jak twój Tim Schafer i Ron Gilbert, no.
To ja jeszcze wymienię jedno studio, które mi się... W sumie dwa studia, ale oni zrobili z kolei dosyć mało gier, ale póki co się na nich nie zawiodłem. Czyli Remedy, przede wszystkim Max Payne, tak? I Alan Wake. I z drugiej strony Naughty Dog.
Naughty Dog swój własny ogon zjada.
No tak, no zjada swój własny ogon, jasne, no ale ten Last of Us może się okazać, że jednak będzie też coś fajnego, więc po cichu na to liczę. Jeżeli się okaże krapem, no to zejdzie z tej listy i samo Remedy na niej.
Nie będzie, tylko wiesz, to się pojawiają pytania, że to jest Uncharted z chłopcem, z dziewczynką, nie? Mhm. Zamiast...
Ale jest jeszcze taka jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Ja osobiście cholernie nie lubię niemieckich studiów. Nie wiem, z czego to wynika.
Czyli co, Crytek'a?
Tak, Crytek'a, Piranha Bytes, co tam mamy jeszcze? Ten Spellbound chyba był niemiecki, tak?
Nie, nie wymyślaj nas.
Nie, Blue Byte Software, no przecież to są ci od Settlersów. Tak. Widzieliście kiedyś grę, może poza Crytek'iem, widzieliście kiedyś jakąś niemiecką grę, która by nie miała miliarda bugów?
Nie wiem.
Simulator Farmy 2011.
Nie wiem, nie gram na PC-cie, no.
No, ale...
Dokładnie.
No dobra, to chyba zakończymy ten temat. Ja jeszcze mogę tylko powiedzieć, że Epix mi się kiedyś bardzo podobał, bo oni robili te wszystkie fajne takie Winter Games'y, Summer Games'y, World Games'y, te wszystkie takie sportowe.
Powinieneś przeprosić nas za to. Bo...
No. International Karate, ale przepraszam.
No. Activision za ten. Za... Tak.
A właśnie, teraz mi się przypomniało, tego Lionhearta to Interplay wydawał, tak?
No, chyba tak. Ostatnim tchem.
Tak. To właśnie chodziło mi o to, bo powiedziałem wtedy od Black Isle'a, to chodziło mi o Interplay ogólnie, bo to chyba była...
To był ten gwóźdź do trumny.
No dobrze. Czyli zakończyliśmy część forumową i teraz przejdziemy do części growej. No tak jak mówiłem, mamy same suchary, ale są dwa świeże dema, więc chyba co, od dem zaczniemy?
Tak.
Od trailerów. Zacznijmy od
trailerów. Albo od trailerów zapowiadających zapowiedź uruchomienia licznika ze stroną, która zapowie datę premiery.
Próbowałem sobie wyobrazić, ale skończyły mi się linki przy trzecim elemencie.
Poczekaj na Konami i na tego Metal Geara, to tak będzie.
Właśnie, Metal Gear Solid HD, HD. Grałem ostatnio. W sumie już żeśmy go omawiali na podcaście.
Ja mam wrażenie, że mi się dostanie zaraz, no ale okej, dajesz.
Nie dostanie ci się, ponieważ pierwszy... W ogóle brakuje mi w tej kolekcji, ja cały czas byłem przekonany, że tam jest jedynka, dwójka i trójka, a tam jest niestety dwójka, trójka i pisłoka.
Pisłoka? Jedynka jest tylko w wydaniu specjalnym na PS3.
Tak, dlatego...
Jako kod do ściągnięcia z
PSN. Dlatego to mnie trochę zmartwiło. Ale okej, włączyłem dwójkę póki co, bo nigdy nie miałem okazji przejść ani dwójki, ani trójki niestety, bo nie miałem PS2.
Już myślałem, że powiesz, że nie grałeś nigdy.
Nie, no w jedynkę przeszedłem tam chyba z dwa razy, to jeszcze na PSX-ie było, potem na PC-cie raz. I teraz bym sobie ją mógł przejść na przykład kolejny raz, no ale nie dali. Dlatego zacząłem od tej dwójki i straszne jest to sterowanie. Już pominę to, tam bampery, triggery, że się wciska, żeby kamerą ruszyć czy coś, ale jak się przyklejamy do ściany i jak się odwraca sterowanie tą gałką, to mnie po prostu szlak trafia. Autentycznie mnie szlak trafia, ale gra jest na tyle fajna, bo ma tak fajnie zrobione cutsceny po mojemu. One są takie wolne, bardzo japońskie. No i są fajne, no. To tyle.
Okay. Czyli powiedziałeś to samo co ja, a jeszcze parę dni temu mnie...
Czemu jak ja się ciebie pytałem, czy mam kupować, czy nie, to powiedziałeś, że Kubar to zawsze sobie wymyśli.
No właśnie, on mi to doniósł, on mi o tym powiedział, że powiedziałeś...
Nie, doniósł, tylko uprzejmie poinformowałem.
Ale ja teraz was nie rozumiem, o co wam chodzi?
No bo powiedziałeś, że przesadzam i że zjechałem niepotrzebnie MGS-a za to, że się odbiłem od niego, a to jest...
Tak, ale ja się nie odbiłem od niego. Mnie po prostu denerwuje to sterowanie, tylko że trójka już ma zupełnie inne sterowanie i jest okej. Okay. Trójka jest, z tego co mi brat donosił, jest najfajniejszą pozycją na tej płycie, więc na pewno sobie w to zagram dalej.
Ja właśnie zacząłem od trójki, ja się odbiłem w trójce, więc...
Aha, okej.
Okay. A czemu twój brat ma trofea po japońsku?
Komura Dzikiej Rama.
Bo ma dokładnie taką samą wersję, jaką wy dzisiaj żeście na Poligami wrzucili. Czyli tą promocyjną taką.
Ja nic nie wrzucałem.
Promotional copy. I ten. I not for resale, no. Nie wiem z jakiej racji po prostu są osiągnięcia po japońsku. Te akurat chyba były z Peace Walkera, z tego co pamiętam, to co on tam się chwali.
Nie, z Peace Walkera jest tylko jedno osiągnięcie na
płycie. Aha, tak, racja, zgadza się, to nie było. Mhm. Masz rację.
Wiem.
No. Wiem, tak z nas.
Ale ten, to mam jeszcze takie to samo wrażenie, co Kubar mówił, że rzeczywiście no, tam są te, brakuje trochę, żeby modele podbili i to wtedy będzie pełne HD. Ale chwali się to chociaż, że jest 1080p bez jakichś tam wielkich ustępstw.
Ej, no ale to ja jako nie fan, znaczy no nie jestem fanem serii Metal Gear Solid, ale...
Ale czy jesteś hejterem serii Metal Gear
Solid? Nie jestem hejterem, ale to
w takim razie możesz mówić.
To wydanie wydaje mi się dla mnie na przykład dobrą propozycją do kupna i do jakiegoś zapoznania się z tą serią. Tylko pytanie, czy potrzebuję strasznie dużego ładunku pozytywnych wspomnień, czy mogę kupić na świeżo i się bawić?
Nie, potrzebujesz jedynki. Bez jedynki po prostu nie będziesz się bawił ani dwójką, ani trójką. W ogóle nawet nie ma takiej możliwości, odrzuć te myśli.
Ale czemu?
Bo...
Nieprawda. Nie
tak, zgadzam. Bo w dwójce jest tyle nawiązań do jedynki, że po prostu no, tracisz kupę zabawy i masz wątki, które się ciągną od pierwszej części i gdzieś one tam się zaczynają dopiero używać.
Mike, ale
w ogóle o nich nie masz pojęcia.
Mike, wiesz, że w Metal Gear Solid jest kupa nawiązań z Metal Gear 1 i 2?
Oczywiście.
No.
Wiem.
A mimo to gro ludzi zaczynało swoją przygodę z metalem od Metal Gear Solid i nie przeszkadzało im to.
No nie wiem, czy nie przeszkadzało.
Oni też nie wiedzą.
ale przeżyli to. Ja nie grałem nigdy w Metal Geara, ani jedynkę, ani dwójkę, a w Metal Gear Solid grałem, chyba dwa razy go skończyłem i od tego zaczęła się moja przygoda.
No dobrze, ale tu no, wątków poruszonych w jedynce i nie do końca wyjaśnionych jest cała masa, tak? Więc jeżeli dochodzą nam jeszcze kolejne, no to zaczynając od trójki, no psujemy sobie zabawę po prostu.
Znaczy nie ma... Mając cały ten komplet na płycie, no to oczywiście najlepiej zacząć od dwójki, ale
no
co poradzisz? No jak nie ma jedynki na tej platformie, to nie poradzisz.
No nie ma, dlatego mówię, że to wydanie jest niekompletne, po prostu. No
ja też bym chciał, żeby na tej płycie...
Dla kogoś, kto nie grał nigdy wcześniej.
Tak, dla kogoś, kto nigdy nie grał.
No. Ja też bym chciał, żeby
bez sensu, dla kogoś, kto grał po cholerem HD. Wersja, skoro jak ja już bym w to grał, ja już nie będę chciał drugi raz w to grać. Tym bardziej, że
no
tam...
Nie, ale na przykład po to, żeby zagrać sobie w Peace Walka na stacjonarnym.
Jeżeli chodzi o Peace Walka, to on jest w ogóle ohydny, bo w ogóle nie podbito nic z rozdzielczości. Są dokładnie jak... Mam wrażenie, że to są te same asety z PSP, tylko wyświetlone na dużym ekranie i na 40-calowym telewizorze jest taka rozmyta pikseloza, że aż się słabo patrzy na to. Niestety.
Mike wie, ma osiągnięcia po japońsku.
To znaczy masz za mały telewizor.
Nie, jest ten, nie jest najgorzej, ale widać po prostu, że ktoś mógł się do tego przyłożyć trochę lepiej.
Kurde, Mike, ale szczerze mówiąc, to nie zachęcasz do kupna.
No ja też jakoś.
No bo nie grałeś, nie grałeś w tę jedynkę chociażby, no. Czy grałeś w jedynkę?
Nie. Znaczy no, w jedynkę grałem piąte przez dziesiąte, nie skończyłem, w dwójkę grałem piąte przez dziesiąte.
A Maciu, a ty grałeś chyba w Aiko, nie? Ostatnio.
Tak, no nie, dostałem od Majka, ale jeszcze nie.
Nie odpaliłeś od razu?
Nie mogę tego mówić, bo on to słucha.
Najpierw mnie trzy tygodnie ten męczył, żebym mu w końcu przyniósł. Ja stawałem na głowie, żeby mu załatwić, a on teraz mówi, że jeszcze nie odpalił.
Stawał na głowie, żeby załatwić, ciągnął.
No, brat właśnie jedzie do redakcji i ma przywieźć. O, brat mi pisze, że nie było. I Mike nie stawał na głowie.
Jakby ja stałem na głowie, jak pisałem to.
To stał na głowie.
Nie, no na pewno no, warto.
Nie, chodzi mi o to, czy się wiesz, czy się odbiłeś od, wiesz, od takich rzeczy właśnie wspominkowych, nie? Czyli jak Aiko. To są ludzie, którzy uwielbiali tą grę, a teraz mówią, że nie są w stanie w to grać i jednak nie da się pojechać na tej pamięci. Ja myślę, że tak samo jest niestety z Metal Gearem.
No właśnie to jest pytanie, czy te wydania są dla ludzi, którzy grali i chcą zobaczyć to teraz?
Tak, zdecydowanie tak.
Dla ludzi, którzy nie grali.
Nie, raczej nie. Dla tych, co grali.
No.
Tak.
Nie, ja tak.
Przy grach, które graliśmy, zapomniałem a propos tej dyskusji, to adekwatne jest grałem w Residenta 4. Nie wiem, czy mówiliśmy o tym.
To się wytnie, bo to było już 2 tygodnie temu.
No, to było. No to ja też ściągnąłem Residenta 4 i bawiłem się jak dziecko, ale to dzięki sentymentowi głównie.
No.
No.
Okej, okay. To jest takim, żeś pojechał takim radykalnym przykładem strasznie, no okej.
Okay. Nie, no
strasznie to jest radykalny.
To jest adekwatny przykład, no to tak samo się wskrzesza kolejne części Residentów, jak wskrzesiło się te części Metal Gearów.
No. Okej.
Okay. No ale się smutno zrobiło.
No strasznie właśnie.
W każdym razie ja tą kolekcję kupię.
No i wiesz co, ja chciałem ją kupić, tylko że nie kupiłem, jak ona była za 129 czy 139 zł. Teraz jest za 169 zł i tyle za nią nie dam.
Nie, no słuchaj, ja ją kupię, jak ona będzie za 69. Ja nie mówię, że ja ją kupię jutro. Ja ją kupię.
Wiesz, tak samo jest z Silent Hillem, też myślałem, że kupię na pewno, a teraz się tak zastanawiam, czy to jest sens, czy też nie będzie podobnej sytuacji jak z Metal Gearem, że znowu się, wiesz, odbije tam od jedynki.
Ale, ale właśnie w Silent Hillu masz jeszcze gorzej, bo masz tylko dwie części.
No.
Ale w dwójce już sterowanie było takie całkiem przyzwoite.
Ja wiem, tylko czy to będzie teraz, czy ta gra będzie dla mnie taka straszna jak wtedy, czy wiesz, ziewając będzie.
Ja myślę, że może być, bo ona straszyła trochę inaczej niż Residenty. Ona nie straszyła psami wyskakującymi z okien. Ona straszyła trochę inaczej. Także jest szansa.
No jak muzykę podciągnął?
Muzykę. Właśnie, poczekam na recenzję, no. Zobaczymy, co.
Czy recenzje są kupione.
Sam sobie zrobię swoją recenzję i na podstawie własnej recenzji stwierdzę, czy kupić, czy nie.
No. Jeszcze, żeby była jasność, to między dwójką a trójką, Maciu, to one się dzieją trochę w innym okresie. Trójka się dzieje dużo wcześniej niż dwójka.
Ej, Mike, a ty masz ksówkę Fermej, czy kapitan?
Nie, to wiedzą w koci.
A na Xboxie możemy grać padem od PS3, Mike?
Nie można.
Nie? Dobra.
Można. Masz Six Axis nawet w padzie.
No bo nie, no bo Maciu mówi, że nie grał, no to skąd mam wiedzieć, że wie takie rzeczy?
To jest common knowledge.
Obudził się z komy, wiesz, po 20 latach.
Nie, ja w Metal Gear 1 grałem 5/10, nie skończyłem. Dwójkę grałem 5/10, nie skończyłem. Snake Eatera grałem 5/10, nie skończyłem, ale grałem.
A węże jadłeś?
Wszyscy jedli węże.
Ale aligatory też tam coś z nimi robiłem, już nie pamiętam.
A nogę złamałeś?
No.
Ja złamałem nogę.
Robiłem sobie te opatrzki. A Marcin właśnie, jak tam z nogą?
Nie. Maciu zaraz odkopał suchara. Suchar.
Cyber noga.
No, przepraszam, przed chwilą powiedział, że złamał, tak?
No. Wczoraj się wywaliłem na śniegu, ale nic nie stało. Na szczęście.
Okej.
Okay. No, jest spoko, dzięki.
W sumie czemu się z tego śmialiśmy?
No bo to było śmieszne.
Się tak robione po pijaku jest, wiesz, jest.
No, z tego się należy śmiać. No dobra. To ja tylko powiem, że ten Space Marine, którego Tartak mi tam podrzucił za Rage'a, to nie był dobry deal.
Też tak uważam.
Sermek zrobił quit Rage'a wcześniej.
Nie, ta gra może by i była fajna, ale tak, nie wiem, z 2 lata temu. I po prostu tam po paru, nie wiem, 2-3 godzinach jest taka nuda, że...
No, myślisz, że w 2010 byś się dobrze bawił przy tym tytule?
Wiesz co, bez Gearsów trzecich może tam... No.
Przecież ja ci mówiłem, że pod koniec gry już tak miałem, że nie chciało mi się z nimi walczyć i przebiegałem do wyjścia.
Tak, ale wiesz, no to jednak tam trochę sam ten świat Warhammera, tak, ci goście w tych zbrojach, no fajnie to wygląda, ale realizacja tej gry była słaba jednak niestety.
Znaczy ona, wiesz...
Dialogi przeczytane z kartki od początku do końca.
Nie, voice acting jest fajny.
Nie, przestań. Nawet nie dyskutujmy.
Nie, ty przestań.
Nie, ty przeproś.
Kapitan Tytus ma super głos.
jest, ta gra jest bardzo przeciętna i naprawdę szkoda na nią pieniędzy. Ja w ogóle w tym roku sobie postanowiłem,
że... Na szczęście żadnych pieniędzy na nią nie wydałeś. To jest wymiana barterowa.
jakbym za Rage'a nie dał bardzo mało, to też bym się nie wymienił po prostu za niego, więc to nie jest żadna strata dla mnie. Nie, nie. Spokojnie. Ale w tym roku sobie postanowiłem, że nie będę kupował żadnych takich średniaków.
Nie rób postanowień, których nie będziesz w stanie...
Nie, po prostu kupię tylko te gry na premierze, które powiedzmy tam...
A, dupa, później będziesz mówił, wiesz.
Nie, no ej, ma brata...
Red Orchestra 3 grałem, nie? Nie,
ale ma brata w Playboxie, to wiesz, to nie musi kupować średniaków, bo nie będzie...
Brat wszystkie średniaki przyniesie.
Nie, tylko on przestanie kupować gry, jak wszystkie mu będą przynosić do domu.
Nie, bo pod koniec zeszłego roku wydałem masę kasy na gry, a tak naprawdę bawiłem się tylko fajnie przy Modern Warfare i Dark Soulsie.
No i FIFA, nie zapominaj o FIFA.
No dobra, FIFA, pomijam w ogóle FIFA.
Ja takie podejście uskuteczniam od połowy z zeszłego roku i mam teraz masę gier do nadrobienia, które teraz są w cenie 60 zł.
Tak, no i dopiero wtedy mogę rozważyć zakup, ale jak mam kupić takiego Space Marina nawet za 50 zł, jakbym miał go kupić, to dla mnie to są wyrzucone pieniądze.
No nie,
gra jest po prostu tak przeciętna, że szkoda po prostu na czas.
No dobra, no ale wiesz, no kurczę, no trzymajmy się też jakiś norm, no jak mówisz, że gra za 50 zł, no to come on, to ona nie musi być wybitna, tak?
Sermaj ma poziom tolerancji bardzo wysoko.
No to jak ci szkoda czasu, to też nie ma sensu mówić o cenie, no bo po co? No ja, wiesz co, sorry, ja za 50 zł z chęcią bym kupił od ciebie tego Space Marina. Szkoda, że się do mnie nie odezwałeś, tylko go sprzedałeś.
Przepraszam.
Taki kolega właśnie jest. Widzisz, z kim my nagrywamy?
No. Spoko, to da się załatwić.
Deus Ex wygląda jak Żygi.
Tak jest.
To na koszulkę niedługo trafi.
To wygląda. Co ja mogę za to?
Ja natomiast jestem bardzo zadowolony z tej wymiany, bo mi się Rage podoba.
Nie, no bo Rage jest fajny, no ale co mi po tym Rage'u? No przecież nie będę go non-stop trzymał na półce. No już wiem, że do niego nie wrócę. Przeszedłem, podobał mi się, fajne, spędzone tam 15 godzin. Czemu nie?
No ja już mam chyba 12 godzin. Powiedz mi, to nie będę spoilował.
Znaczy mi już nikt nie zaspoiluje.
To serio? Jest ta dziewczyna z tego?
Z House'a. Tam jest ta dziewczyna z House.
Olivia?
Nie, ta Japonka mała, czy tam Chinka. Czy...
Nie zawracaj mi nią głowy. No.
To pogadajmy... Bo ja dzisiaj na koniec jeszcze będę miał kącik pecetowca, ale skończmy
na tym. Weź go zostaw na sam koniec, żebyś mógł się rozłączyć już.
Daj go w osobnym pliku.
Tak, dlatego tak zrobię. Śmiejecie się, a Wiedźmina już dawno przeszedłem, wy jeszcze nie wiecie nawet o co, o cyby, jak to się mówi.
No to chyba mamy lepiej, bo to jest fajna gra i to jest tak jak z dobrą książką i dobrym filmem, że jak go obejrzysz, to zazdrościć ludziom, którzy jeszcze go nie znają.
Mhm. On nie będzie taki fajny.
Aha. Później ci będzie głupio, bo wszyscy będą sapować do tej gry, a ty będziesz...
No bo suchar, no co ja mogę za to, no.
Chciałbyś podyskutować i będziemy ci mówić, a ty już to grałeś.
Pewnie, że grałem. Dobra. Demo Kingdoms of Amalur. Ja w ogóle będę narzekał cały podcast do końca już.
O, to teraz informujesz.
Demo Kingdoms of Amalur. Proszę bardzo, wrażenia po kolei.
Fable na sterydach.
Nie.
Nie spłycajmy aż tak.
Kiedy ja lubię Fable, ja to mówię pozytywnie.
Nie, ale właśnie mnie trochę wkurza porównywanie tej gry do Fable.
No. Nie ma psa.
Nie, w zeszłym roku po raz pierwszy, później jeszcze pod koniec roku po raz drugi i teraz jeszcze wyszło demo. I mi się ona strasznie podoba, ale co krok napotykam właśnie porównania do Fable, ale tak naprawdę jedynym powodem porównywania tej gry do Fable, dokładnie, to jest pastelowa oprawa, to jest tak, to, że świat jest kolorowy.
Zgadza się.
Żaden element nie ma ani krzty wspólnego z Fable.
Ja nie widziałem tej gry poza tym tą lokacją, która jest w demie. Ja w dalszym ciągu...
Wyżej się wychodzi na zewnątrz?
Słucham?
Wyżej się na zewnątrz wychodzi.
ja podejrzewam, że się wychodzi na zewnątrz, natomiast ja po temu nie grałem dużo jak 15 minut, bo mi się podobały i stwierdziłem, że nie będę sobie robił, nie będę sobie psuł za zabawy. Zostawię to sobie. Natomiast ja cały czas nie widziałem, jak wygląda otwartość tego świata.
No bo nie wyszedłeś na zewnątrz.
To wiesz, jak wyjdziesz, to masz otwarty świat. O.
Ale taki otwarty jak w Skyrimie, czy taki otwarty?
Nie, taki otwarty jak w Fable.
Nie.
No. Jak w Dungeon Siege'u, no.
Wiesz co, no co to jest chyba bliżej temu wszystkiemu do Fable, bo masz te ścieżki, które cię prowadzą od lokacji, ale to jest tak, że zawsze możesz sobie zboczyć i trafić na jakiś loch, na jakąś lokację, którą sobie tak. możesz...
Znaczy tym bardziej, że ta mapa jest ogromna też, nie?
No tak, ten świat naprawdę jest zaprojektowany jako świat otwarty. To nie jest, to mi się wydaje, że on jest dużo bardziej otwarty niż Fable. Też pamiętajmy o tym, że tutaj R.A. Salvatore to nie jest tylko nazwisko, które się pojawi w kredytach, tylko to jest koleś, który w dużej mierze stworzył całe Forgotten Realms. I teraz też nie tylko pisze scenariusz, ale też nadzoruje to, jak ten świat w grze będzie wyglądał. I myślę, że już samo nazwisko pisarza powinno jakby zapalić jakieś lampki, że tą grą warto się zainteresować. Na przykład, ale wracając do tego, że to nie jest Fable. No come on, Fable system walki. Jeden przycisk, dwa przyciski. Come on, tutaj macie możliwość robienia kombosów jak w rasowym
juggli.
Tak, dokładnie. No, to jest RPG ze świetnie zrobionym systemem walki. Jak ktoś mi będzie mówił, że przez system walki ta gra mu przypomina, nie wiem, God of War czy coś, no to ja się
znaczy ona z początku może tak przypominać, dopóki nie skumamy, o co chodzi.
Ale to kudos dla niego, bo dostajesz RPGa z fajnym systemem z walki slasherowym. Dla mnie to nie jest zarzut.
No właśnie Tartak, ale wiesz, dla mnie to też nie jest zarzut, ale są tacy ludzie, dla których, tak jak wcześniej rozmawialiśmy trochę o tych RPGach, że wiesz, że ta walka będzie powiedzmy za bardzo zręcznościowa. No. Co też może być jakimś argumentem, przy czym w Kingdoms of Amalur masz też mega fajny rozwój postaci. Więc to nie jest tak, że to jest nowa ranka, że cały czas robisz to samo, tylko w zależności od tego, jak sobie zrobisz postać, jaką wybierzesz przeznaczenie, jakie umiejętności, to zawsze będziesz miał troszkę inaczej.
No, tylko w tym całym, w tej całej fajności nie pasuje mi parę rzeczy. Przede wszystkim mam cały czas takie wrażenie, że ten świat nie żyje. Jak wychodzę na zewnątrz i widzę jakichś tam NPC-ów, którzy stoją po bokach i oni nic nie robią. Oni
jak
stoją.
Jeden się trzymał za łydkę, drugi był oparty
o wóz.
Ale Mike, ale come on, no to jakie masz światy, które żyją poza grami BTS w RPG-ach?
No we Wiedźminie NPC by jednak potrafili zrobić parę innych rzeczy niż tylko stać i patrzeć w niebo.
Ja to rozumiem, to mnie też wkurza, ale wiesz co mnie bardziej wkurza? Mm. Jak ja wpadam do wioski i chcę sprzedać graty, a nie ma sklepikarza, bo śpi właśnie. To mnie wkurza bardziej niż to, jak on stoi cały dzień pod tym sklepem.
No nie, no dobra, ale wiesz, to moglibyśmy sobie zrobić grę, w której będziemy mieli po prostu zamiast postaci będą stały słupki i do tych będziemy wkładać do skrzynek coś i wyciągać. No to jest...
No Mike, ale come on, ale to jest uproszczenie, które na przykład sprawia, że Tartak nie będzie się denerwował, a czy to ma jakiś wpływ na rozgrywkę, to czy ci ludzie, nie wiem, stoją na polu, czy łowią ryby?
Mam
czy,
takie czy... wrażenie ogólnej biedoty po prostu. No.
Mike by chciał, żeby było na drzwiach kartka, poszedłem na kupę zaraz.
Tak? No chociażby, no bym się posikał ze śmiechu. Tak?
No to by był taki quest, poszedłem na kupę do trzeciego drzewa po prawej, co nie znajdź mnie.
No, na przykład.
Jego czy kupę? Bo...
Nie, no Mike, no to są rzeczy, o które nie rozumiem, jak ktoś się czepia, no bo to nie jest rozgrywka, to jest to takie rzeczy zobaczysz, jak przychodzisz do miasta, kiedy chcesz sprzedać, kiedy chcesz wziąć questy. A przecież gra sama w sobie nie polega na tym, żebyś ty obserwował mieszkańców, którzy robią coś albo czegoś nie robią. Mhm.
No. Poza tym dialogi są strasznie słabe.
No, dialogi, zgodzę się, że to nie jest...
Znaczy, mnie jedna rzecz drażniła w tym demie. To był cichy bohater, ten nasz główny.
Tak, w ogóle totalnie... No, wiadomo, z czego to wynika trochę też, no.
Czego?
Znaczy, ta cisza była tak straszna, że aż, nie wiem, no...
A nie, ale to w tym momencie wam mówię coś, co dzisiaj przeczytałem, że to demo było robione przez... Znaczy, to demo było outsourcowane. No... Ono, na nim jest, znaczy w demie jest kod sprzed 3 miesięcy i z tego dema wycięli właśnie dużo asetów, między innymi asetów audio, żeby ono szybciej przeszło przez certyfikację Microsoftu i Sony.
Ale czy to oznacza, że kwestie bohatera będą czytane?
Co znaczy czytane?
Znaczy, no,
nasz bohater, czy się odezwie w ogóle głosem jakimś?
Nie. Znaczy,
zrobi tak.
Z tego, co pamiętam, to bohater akurat nie ma głosu, ale jeżeli chodzi o jakąś ciszę, czy odgłosy tła, czy takie rzeczy, to po prostu to jest wycięte na potrzeby dema.
Co nie zmienia faktu, że dialogi są słabe.
Nie przepraszam za cichymi bohaterami, ale akurat w tym przypadku mnie to irytowało, także wiesz, aż kuło w oczy, że tak powiem.
Tak, poza tym w tych dialogach znowu nie mamy kompletnie wpływu na nic. Możemy tylko zapytać o punkt A, B, C i wysłuchać D, i to jest całe dialogi. I do tego jest bardzo zabagowane to demo. Nie wiem, jak będzie pełna wersja.
Znaczy, ja akurat się nie napchnę.
Pełna wersja na pewno będzie gorsza.
Nie, ale...
Nie, no liczę, że będzie okej, okay, tak? No bo bez przesady.
Ale właśnie do tych bugów też się odnosili autorzy, mówili, że nie chcą przez grzeczność podawać nazwy tego studia, które było odpowiedzialne za to demo, ale że to też mi się nie podoba i spokojnie w pełnej wersji...
No to okej, mam nadzieję, że takie rzeczy będą poprawione, no bo tym bardziej, że to raz jest okej, okay, a raz nie działa, no... Mam tutaj na myśli przede wszystkim poruszanie się po opcjach dialogowych, wciskając A na przykład nic się nie dzieje, czy tam X, a powinno, i tak samo podchodzenie do NPC-ów i zamiast coś mówić, to po prostu nie odgrywają się kwestie w ogóle, napisy znikają po pół sekundy, więc to coś jest ewidentnie spieprzone.
No są bugi, no ale nie wiem, porozmawiajmy o samej rozgrywce, która moim zdaniem jest chyba idealnym połączeniem właśnie slashera z jakimś kurczę, no, dla mnie RPG to też nie jest gatunek sam w sobie, ale że właśnie, że ten system walki sprawia, że to nie jest kolejna gra, w której się klika na wrogach. Tutaj
tak,
masz ten skill, masz tę umiejętność i to naprawdę fajnie wygląda,
tak.
Bo też za to odpowiada McFarlane za animację i to jest, znowu wracam do tego, do kwestii Fable. Fable, nie wiem czym było Fable, no było RPG-iem, ale ten RPG to cały czas była przykrywka do jakichś dziwnych pomysłów Petera Moline, tak? On zawsze chciał zrobić coś więcej. A na przykład Reckoning może być dla mnie takim nowym hack and slashem, w którym robisz i hack, i slash, i to zajebiście wygląda. I to nie sprowadza się do klikania na przeciwnikach, tylko musisz z nimi naprawdę walczyć, musisz blokować, musisz korzystać z umiejętności. I też jakoś to się rozwinie w fajną historię. Tylko, no...
Miejmy nadzieję, że to się rozwinie w fajną historię, bo niestety demo tego nie zapowiada. Absolutnie, bo jest...
Nie. Demo jest króciutkie, to...
No jest króciutkie, ale tam... Mnie osobiście demo nie zachęciło do kupna, więc ja będę musiał się naprawdę zmusić, żeby tą grę kupić.
Ale ty mówiłeś, że Deus Ex wygląda jak Żygi, więc twój argument...
Nie, ale to nie chodzi o to, no po prostu są jakieś questy, przynieś mi książkę, okej, dostałem książkę, jest fajnie i w ogóle i znikam, tak?
Ej, sorry, odpaliłem co w zeszły weekend Baldur's Gate. Pierwszy quest, przynieś mi książkę, bo zgubiłam.
Dobrze, ale w Baldur's Gate miałeś chociaż ten główny wątek jakoś nakreślony, a tutaj nic nie ma.
No bo jesteś człowiekiem bez tego, bez przeznaczenia, bo umarłeś. Twoje przeznaczenie umarło razem z twoim ciałem i teraz...
Spoiler!
...kartą. No i od tego się gra zaczyna. Man.
No dobrze, no wiem, że od tego się zaczyna, tylko...
Więc na przykład, mi się to na przykład bardzo podoba, że... wiadomo, w każdej grze RPG, w której tworzysz sobie bohatera, jakoś godzisz się z tym, że on na twoich oczach zmienia twarz, jak zmieniasz mu rasę, tak jak w Skyrimie, że tworzysz bohatera i ci kolesie, którzy cię wiążą, nie bardzo wiedzą, kim ty jesteś.
No.
A tutaj masz dobre wytłumaczenie, bo umarłeś, koleś ci ściąga tą płachtę z twarzy i ty sobie tworzysz bohatera, którym chcesz Kurde, bez sensu, zapętałem się.
To się wytnie.
Nie, no naprawdę podoba mi się początek tej historii. Podoba mi się to, jak jest potraktowany świat, że są te większe miasta, są mniejsze lokacje, do których nie zawsze prowadzi oczywista droga, tylko jak zwiedzasz świat, to po prostu trafiasz coś jak w Skyrimie. I naprawdę
zbieranie kwiatków, pole siłowe.
I wierzę w to, że Salvatore w jakiś sposób gwarantuje, że to będzie opowieść na poziomie. Mimo tego, że jednak jego akurat kojarzę z dosyć średnich opowieści ze świata Forgotten Realms, ale na przykład on stworzył Drizda Durdena, czyli jedną z postaci, które kojarzy każdy gracz, kultowy, który się spotkał z tym systemem. I z tego, co rozmawiałem z autorami w zeszłym roku, to nie jest tak, jak teraz są gry z Tomem Clancy'm, że on daje nazwisko i ma generalnie wszystko gdzieś. Tutaj Salvatore pracuje, patrzy, czuwa nad tą grą. Okay. Więc to jest dla mnie jeden z gwarantów, że ona nie powinna być słaba. A to, że ona będzie mniej promowana w mediach, mniej reklamowana od Mass Effecta, no to jest oczywiste.
Nie, to nawet nie chodzi o to. Ja akurat nie jestem podatny jakoś tam bardzo na te marketingowe wszystkie zabiegi, tylko tyle, że ta gra, no ona musi mi dostarczyć frajdy, a demo mi nie dostarczyło. No, wierzę, że w pełnej wersji będzie jednak trochę lepiej i ta historia się zawiąże i przede wszystkim historia będzie fajna, bo jak to ma być RPG z historią, której nie ma, no to niestety, ale on będzie.
Nie. To na pewno nie będzie taka gra.
Zobaczymy.
Ale powiem ci, że ja się ostatnio coraz częściej na tym łapię, że zaczynam grać w jakąś grę i ona mnie przez pierwsze 2 godziny absolutnie nie interesuje, ona mnie nudzi i wkurza, a dopiero potem zaczyna mi się podobać. Tak było z Shadows of the Damned, tak było z tym twoim Rage'em, który myślałem, że po 2 godzinach wywala, ale zmusiłem się i grałem dalej, potem było tylko lepiej.
Okej. No dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze co mi się nie podobało w tym demie, to sposób prowadzenia kamery, bo ona jest tak trochę nisko.
O, kamera była fatalna. Tak jakby była na gumkach dwóch z boku i nie mogła się wypośrodkować, tylko się tak bim.
Tak, nie lubię takich powiedzmy takiej kamery, że jak ja biegnę swoim zawodnikiem prosto, to kamera idzie za mną, a jak ja biegnę w lewo, to kamera dalej jak gdyby stoi, tylko chłopek biegnie w lewo. To wolę nią kręcić tak, żeby się obracała za mną zaraz, tak jak jest na przykład w Gothicu, tak? Taki typowy.
Masz zbyt duże wymagania.
No nie, no jestem.
Ale to są
nie, no to są technikalia, no come on,
tak, to są technikalia, ale to są technikalia, które mnie wkurzają, tak? I.
Ale dobra, no jak będą ludzi wkurzali, to przecież to nie jest problem, żeby coś dołożyć. Tak jak w Uncharted 3 wkurzało ludzi strzelanie, to dołożyli tryb alternatywny.
No tak, no zgadzam
się. Teraz jak ja już skończyłem.
No dobra, to zostawmy ten Kingdoms of Amalur. Ja się temu jeszcze przyjrzę, jak to wyjdzie, ale póki co jestem na nie. No zobaczymy. Mimo tego, że tak jak mówisz, tam jest masa fajnych elementów, ale to jakoś ginie. Póki co to mi to ginie, no.
Póki co to ty nie wiesz sam, co ci się nie podoba i tylko sama rudzisz.
Wiem, co mi się nie podoba.
Powiedziałem to na głos. O.
Dokładnie to, co powiedziałem, mi się nie podoba. No.
Nie, no spoko, wiesz, Mike, możesz mieć swoją opinię, wyjdzie gra, będziemy wtedy rozmawiali na konkretach.
I wtedy na przykład posypię głowę popiołem i powiem, że jednak jest fajne, tak jak to zrobi teraz Kubar.
Wojtek Kubarek.
I co, ja mam przepraszać za coś teraz znowu?
No.
Weź kogoś przeprosić, bo zawodnik go nie przepraszał.
No to ja chciałem przeprosić, tylko właśnie nie wiem, czy mam przeprosić Majka, czy mam przeprosić grę.
Ej, nie też, bo ja też ją polecałem.
No. Nie, nic mi nie polecałeś.
Na gadu, proszę cię.
No dobra, to Macia też przepraszam. Kurde! Nie, rozchodzi się o drivera San Francisco, którego strasznie zjechałem wtedy, gdy wyszło demo i olałem totalnie. Teraz, gdy staniał i nawet go nie kupiłem, ktoś mi przysłał, ale to już jest inna historia. To mi się spodobał. Spodobał mi się.
Jak spadła cena, to mi się spodobał.
Nie, bo ktoś mi go przysłał. Pewnego dnia przyszła przesyłka i był w środku driver San Francisco. Nie mam zielonego pojęcia skąd, kto, jak. Ale tak było.
Takie rzeczy tylko w Ameryce.
Chyba tak.
A zaraz
chyba
do skrzynki tak. pójdę zobaczyć, czy mi ktoś czegoś nie wysłał.
Ja grę dostałem raz przez pomyłkę i to było WWE 12, także nie ma porównania.
No dobra, i co z tym driverem?
Drivera zjechałem, pamiętam, pode mnie po modelu jazdy, który przypominał, tak jakbym miał kółka od...
troleje.
Troleje, tak.
Ale to jest właśnie cały klimat tej gry, który polega na jeżdżeniu tymi slajdami i...
Dokładnie.
Ma przypominać tego oryginalnego drivera, który też między innymi tak wyglądał. Ale co mi się podoba, to mi się podoba taki właśnie vibe tych lat... Nie wiem, czy to są 70., czy jeszcze późne 60., mimo tego, że się dzieje współcześnie.
Tak.
A to, co mi się najbardziej podoba w driverze, to są te misje takie filmowe, które musimy sobie odblokować sami.
Tak,
poprzez naciski. To są najlepsze sceny samochodowe z filmów. Zrobione misje pojedyncze. I na przykład mamy tą misję z Bulita, która się dzieje też w San Francisco. Jest na tyle fajnie odwzorowana, że jeżeli widzieliście tą prawdziwą scenę, to tam jest Volkswagen Garbus, który pojawia się w każdym ujęciu kamery. Oni mieli jeden samochód, taki statystów, który miał przejeżdżać tam i z powrotem. To jest jeden, tak, ten sam Garbus, taki biały. On tam, ktoś tam podliczył, że on się tam ileś tam 17 razy pojawia, czy ileś tam, tak samo jak ten kołpaki, które 7 razy odpadają. I ta misja jest dokładnie tak samo zrobiona. Jeździ tylko Garbus jeden. Jeden biały Garbus, który się pojawia, no uśmiałem się naprawdę nieziemsko przy tym. I to wtedy ta gra zaczęła mi się...
Kupili cię Garbusem.
Kupili mnie tym Garbusem, tak. No.
Świetnie.
A jest scena z 60 sekund?
Jest.
No, proszę.
Jest scena, że musimy dojechać tam w ciągu iluś tam przez ten most.
Aha.
Jest.
No to fajnie.
Dużo jest. Jeszcze większość nigdy nie skończyłem, ale są naprawdę, no te właśnie te filmowe sceny mi się najbardziej podobały. Jeżeli się, zwłaszcza, że się, jak się widziało film i wiadomo, o co chodzi.
I co,
pełno
i samo...
Spaczków pochowanych, tak samo jak jest DeLorean, którym trzeba oczywiście 88 na liczniku.
Tak jest.
No więc dokować...
Moda na DeLoreana wraca, on się w coraz większej liczbie gier pojawia.
Jak zrobimy 88, nie, mogę chyba zaspoilować, bo ta gra już ma trochę. Jak zrobimy 88 na liczniku DeLoreanem, to się odblokowuje ta misja taka testowa z drivera w tym garażu, w którym musimy zrobić kręciołki czy tam slalomy.
Kurde, ja na tym siedziałem przy
pierwszym. Nic nie mów, bo ja tą grę 3 razy wywalałem już, bo nie mogłem tego garażu zrobić.
Dokładnie. To ten garaż wraca i ma podobne zadania.
Tak jest. A powiedz, podobało ci się skakanie pomiędzy samochodami? Bo mi bardzo.
To znaczy, to dla mnie jest dalej trochę dziwne. Nie skończyłem gry tego wątku fabularnego, więc nie wiem, jak oni to wytłumaczą dalej.
Aha, okej.
To jakoś tak sensownie, powiedzmy.
Całkiem fajnie się to
rozwija. Tym, że rozumiem zabieg, jaki chcieli. No chcieli grę, gdzie gracz będzie miał do wyboru wszystkie możliwe samochody, żeby się przejechać.
Tak.
I to był chyba rzeczywiście taki najbardziej sensowny, powiedzmy, sposób.
Tak jak mówiłem, oni sobie wymyślili bardzo fajną mechanikę gry i dostosowali, wydaje mi się, że dostosowali po prostu całą resztę do tego. No i wyszło to super, no bo to, w jaki sposób to jest wykonane, no to nie pozostawia nic do życzenia nawet.
A, jest pełno linii dialogowych, aż jestem zdziwiony, że właściwie w każdy samochód, w który się tam wcielimy w kierowcę, to ma inny tekst.
Tak jest.
Jeszcze nie mogę sobie przypomnieć, żeby coś się powtórzyło tak naprawdę.
Tak, sporadycznie tam się zdarzało, ale rzeczywiście...
Oprócz tego, że mamy, że wejdziemy w jakiś samochód i usłyszymy tam jakiś tekst, to co się akurat aktualnie dzieje w tym samochodzie, to jeżeli popełnimy jakieś przestępstwo i policja nas zacznie gonić, to te teksty są dalej rozwijane o to, że jesteśmy ścigani przez policję, więc to nie jest tak, że ktoś milczy cały czas.
Tak jest.
To jest fajnie zrobione, no. Także przepraszam, że zjechałem tą grę wcześniej.
Okej, wybaczamy. Będzie ci to odpuszczone, będziesz miał winy.
I chciałem podziękować temu komuś, kto mi tą grę kupił i przysłał. Bo była to nówka w folii, no nie wiem. No.
A z Polski czy ze Stanów? Nie wiesz.
Ze Stanów.
A.
No, to jakiś...
Ale żeby było ciekawiej, to przed świętami dostałem paczkę z suszonymi grzybami z Polski.
Okay.
No. No, najpierw były testowane na mojej rodzinie, a nie padli po 3 dniach, więc zrobiłem z nich ten sos grzybowy.
Z rodziny? Nie, z grzybów, okej. Okay.
Z rodziny zrobiłem sos grzybowy, tak.
O, fuck. Jak pasztet w tytusie Andronikusie. Tak.
No co, do Rage'a wracamy, czy nie wracamy? Bo Tartak, ty tego...
Nie, było Rage. Nie, ja chcę tylko powiedzieć, Rage mi się im dalej w las, tym bardziej mi się podoba. Graficznie imponuje mi. Znaczy jasne są tam te niedoskonałości polegające na tych zanikających teksturach, też go niższych ich rozdzielczościach przy szybkich obrotach, ale to wiesz, trzeba stać w miejscu i jak idiota się kręcić w kółko, żeby to zauważyć.
Dokładnie,
to,
dokładnie.
Wiesz, psucie gry. No. Śmieszne jest to, że kończy się etap tam, gdzie się go zaczyna i jakby było, teoretycznie można było wejść drzwiami obok i skończyć etap w 30 sekund, no ale tak są skonstruowane to dla naszej własnej wygody, więc o to też nie można mieć pretensji. Tylko dziwi mnie to, że wszyscy mężczyźni w postapokaliptycznym świecie wyglądają jak większe lub mniejsze mutanty i brzydale, a kobiety jakimś cudem zachowały swój urok. To każda jednak kobieta w Rage'u to laska, a mężczyźni wyglądają jakby siedzieli w okopach ostatnie pół roku.
Tak? No to w Oblivionie było odwrotnie. No.
U Bethesdy wszystkie postacie tak są brzydkie. Tak. Także.
No dobra. Okej, okay, to zostało nam demo Darkness 2 i potem Maciu i jeszcze ma jakiegoś... A nie, jeszcze moja gra. Właśnie, bym zapomniał.
Twoja bonusowa.
Tak.
O Boże drogi.
Demo Darkness 2, proszę bardzo.
Bardzo mi się podoba, ponieważ z tego powodu, że uważam, że jest najlepiej wyreżyserowanym demem od dłuższego czasu. To znaczy ma swój osobny, krótki... oczywiście on zapewne wchodzi w skład całej gry, ale do końca nie wiemy, jak będą pokrojone te części, czy też w jakiej części i z jakich części zostały wykrojone te elementy, które są w demie. Natomiast szalenie mi się podoba to, że to demo stanowi spójną całość, krótką opowieść i ma swój własny scenariusz. I się, moim zdaniem, się rewelacyjnie kończy. Także ja, kiedy ono się skończyło, to ja od razu chciałem grać dalej.
To widzisz, no właśnie, to jest dobrze wyreżyserowane demo w takim razie, tak jak mówisz, a na przykład w Kingdoms of Amalur mi tego zabrakło.
Wiedziałem.
Na przykład, demo Azura's Wrath było tak, że zawisło w powietrzu cliffhanger taki maksymalny i ja chciałem dalej zobaczyć, co jest. No i tu pewnie jest tak samo, chociaż nie grałem w to demko, a Kingdoms of Amalur nie. Tam nawet jakby mi zrobili cliffhanger w tym miejscu, gdzie to się powiedzmy może skończyć, to chyba bym nie chciał dalej, no.
Graficznie mi się podoba, rozgrywka jest fajna, wszystko gra i jest z jajem. Mam wrażenie, że się nauczyli deweloperzy trochę od People Can Fly i Bulletstorma, bo te wszystkie chwyty, które można wykonać przy użyciu tych twoich maksek.
Tak, zwłaszcza ich nazwy tam. Tak, Anaconda, plus 30.
Anaconda jest super, wiesz, jedno ramię chwyta, drugie ramię przebija się przez klatkę piersiową i wyskakuje napis Anaconda 150 punktów, nie?
Ja, to mi się bardziej Wishbone podoba.
Jak łamie go w pół, nie? Tak, też jest fajne.
Ale Tartak, a co sądzisz o nowym stylu graficznym? Bo ja na przykład nie jestem zbyt wielkim fanem cel-shadingu i mi brakuje trochę detali w tej oprawie. Nie wiem, czy ona mi się w trakcie gry jakoś nie znudzi.
Znaczy, nie mam zastrzeżeń. Podoba mi się, że próbują być oryginalni, bo Darkness pierwsze było w porządku wyglądającą grą. No, ona już ma teraz kilka lat na karku, nie? Także ciężko się teraz nią zachwycić, ale ona wyglądała przyzwoicie, ale też z drugiej strony niczym szczególnym się nie wyróżniała. Jeżeli okazałoby się, że oni mogą zrobić kolejną grę, która wygląda przyzwoicie, a niczym się nie wyróżnia, to może dzięki temu, że wyglądają odrobinę inaczej, będziemy o tym więcej mówić. No, to ze względu na to, że zdecydowali się na jakiś inny styl graficzny niż wszyscy inni. Ja mam wrażenie, że cel shading nie jest w tej chwili tak intensywnie maglowany jak jeszcze kilka lat temu. Także nie mam im tego za złe.
Nie, no, mi najbardziej w Endemie podobało się quad wielding, czyli te dwa ramiona darkness i możliwość korzystania jeszcze z broni. Bo to faktycznie wtedy się czuję jako taki, powiedzmy, badass, nie? Że mogę z kolesiem zrobić wszystko, co chcę. Tak samo jak mogę, strasznie mi się podobało, jedno ramię może wziąć jakiś ostry przedmiot i rzucić w kolesia i przybić go do ściany.
To było fajne, ale najbardziej mi się podobało, jak poszedłem do samochodu i darkness wyrwało drzwi od samochodu i mogłem się zasłonić tymi drzwiami, a mimo to dalej z obydwu dłoni strzelam.
To
było super.
Znaczy to, że mamy wybór po prostu, który daje nam możliwość różnego sposobu gry, tak? Albo możemy walić na ślepo z nabojów, albo możemy się właśnie tylko mackami tam, wiesz, osłaniać i rzucać przedmiotami w nich, albo ich rozrywać. Także to jest fajne. Można swój styl taki wybrać sobie.
I tam jest, jak jest w demie też to menu kupowania kolejnych umiejętności, wygląda na to, że będą bardziej rozbudowane od jedynki, więc to myślę, że demo to jest tylko taki przedsmak. Myślę, że im dalej to...
7 macek wyrośnie.
Podoba mi się też humor i podoba mi się, że ten chochlik, ten co wychodzi z tej ziemi, co za tobą biega i ci pomaga, on trochę więcej osobowości zyskał, to też jest fajne. Mhm.
To znaczy, wiesz co, mi to chyba się akurat nie do końca podoba, bo one w pierwszej części to... I nie pamiętam, czy one coś mówiły, ale jeżeli mówiły, to nie mówiły chyba do...
Nie, one z tobą nie rozmawiały, one mówiły coś, nie? No, urwiemy mu ręce albo zgaś światło, nie? Natomiast tutaj oni prowadzą dialog i to mi się podoba, bo w FPS-ach jest często tak, że jesteś sam i bohater ewentualnie może sam do siebie mówić. A tu mi się podoba, że oni mogą prowadzić dialog.
A skąd te macki mu wyrastają?
Z pleców.
Aha, okej. Okay.
No. Nie czytałeś komiksów, wstydź się.
Nie, bo ja ostatnio Dreamcatchera oglądałem i tak mi się skojarzyło. Nieważne.
O Jezu. Oh boy.
W każdym razie, no...
Nie stamtąd, okej. Bardzo dobrze.
Pode mnie jestem bardziej napalony niż byłem. Ta gra była na moim radarze, a teraz się zastanawiam, czy jej nie kupić w dniu premiery.
Znaczy, wiesz co, ja się boję tylko jednego i to jednak wiąże się trochę z tym shadingiem, że to demo jest dużo bardziej kolorowe od jedynki. Jedynka była jednak mroczna, miała taki kolor asfaltu, kolor ciemnej ściany, a tutaj masz przez ten set shading i sam wygląd tych twoich przeciwników, którzy są ubrani tam jakieś kolorowe kombinezony. Jakoś zwróciłem uwagę na to, że to mi troszkę psuje klimat i całej tej ciemności z Mike'em Pattonem, który...
Ale to też nie jest tak, że to jest, wiesz, róż albo seledyn. To tam jest raczej rubin, czerwień, takie, wiesz, intensywne kolory, ale nie takie kolory, które się kojarzą, nie wiem, z My Little Ponies, nie? To tak...
No, ej, od My Little Ponies ty się wiesz.
Od stosunku. No nie wiem, no mi demo się bardzo podobało, akurat przeszedłem je dzisiaj, bo jakoś zapomniałem o tym, że w ogóle było, a widziałem, że chcemy o tym porozmawiać.
Nie zagrać, a ja nie zagrałem.
No wiesz, Mike, no nie skomentuję tego.
Okay.
Ale w każdym razie, no dla mnie Darkness i tak było zawsze zakupem w dniu premiery, więc to nie zmieniło nic w tej kwestii, tylko...
A jest jakiś multi w Darkness 2?
Wiesz co, w jedynce było, w dwójce nie wiem jak to będzie.
Ale po co multi w takich grach, no?
W jedynce
słabe.
Jeszcze wrzucą osiągnięcia i trzeba będzie w to grać. Nie
no,
dzień.
No właśnie.
Co chciałem powiedzieć, gra jest brutalna.
Jest brutalna.
I to nie ma na myśli już nawet tego, że tam, wiesz, komuś się faktycznie robi tą anakondę albo się go łamie w pół, no bo to jest element walki, ale nawet tych w cutscenkach się dzieją takie rzeczy, że to raczej nie dla dzieci są.
Aha, okej. Okay. A to dobrze, że mówisz.
Nie, no wiesz, gra jest brutalna. Znaczy wszystko jest ze smakiem i uzasadnione, nie? Ale
nie,
mimo
nie
wszystko.
Nie tak jak tam Soldier of Fortune, tak? Dwójka.
Nie. No to też... retro.
No, taki trend retro. Dobrze. Maciu jeszcze pograł w Stoked.
Stoked.
Na Stoked. Robiłeś sobie taką rozgrzewkę przed SSX-em, czy jak to będzie?
Wiesz co, ja czasem mam takie momenty.
Takie dni.
One zwykle są w dziwnych godzinach wieczornych.
To już nie są dni, a wieczory.
Kiedy przeglądam oferty sklepów i patrzę, co można kupić, powiedzmy, za 50-60 zł.
Jasne.
I zobaczyłem, że Stoked jest. I
50-60 zł to majątek, to prawie nówki z UK można ściągnąć.
Tartak kolekcjonerki kupuje. Za sobie.
I ja kupuję kolekcjonerki w tej serii.
Ale zobaczyłem Stoked i to jest gra z 2009 roku i ona od jakiegoś czasu chodziła za mną, bo ja kiedyś strasznie jarałem się najpierw Tony Hawkiem, później za Tony Hawkiem poszły inne sporty ekstremalne w grach wideo i kiedyś tych gier snowboardowych było naprawdę sporo. No ostatnio na pierwszym Xboxie mieliśmy serię Amped, która jakby się skończyła. Nie wiem, czy jakaś część przeszła na 360.
Była. Trójka.
Wiesz co, może było, ale chyba nie słyszałem o niej dobrego słowa, więc dlatego...
No, a to już jest inna rzecz. No.
Ignoruję. A właśnie Stoked to jest jakby duchowy następca tych gier z poprzedniego Xboxa, z serii Amped. Bo to jest zupełnie inna filozofia snowboardu niż SSX, który wyjdzie w marcu. Tutaj nie masz 30-metrowych skoków, tu nie masz 15 flipów w jednym skoku. To jest jakby tak jak dla skateboardingu, jak przy deskorolce mieliśmy Tony'ego Hawka i mieliśmy serię Skate, to tak jak przy snowboardzie mamy SSX-a i po drugiej stronie mamy właśnie Stoked, który skupia się bardziej na realizmie tego całego sportu snowboardowego niż na efektowności. I strasznie, strasznie fajnie mi się w tej grze podoba to, że tutaj masz mnóstwo wolności, to znaczy masz chyba 8 gór czy coś koło tego, 8 gór i każdą z nich możesz poprosić pilota, znaczy kurczę, możesz sam pilotować helikopter, który rzuci cię w dowolnym miejscu dowolnego stoku tej góry i zjechać z samej góry na sam dół. Po drodze pojawiają się ikonki jakichś tam wyzwań, wyścigów, dyscyplin, czegokolwiek. Jak chcesz się bawić w jakieś zdobywanie sławy, zdobywanie sponsorów w tryb kariery, to robisz sobie to, ale nic nie staje na przeszkodzie, żebyś po prostu skoczył na zbocze i sobie zjechał jakąkolwiek ścieżką sobie wybierzesz. I właśnie to jest jedna z rzeczy, które mnie strasznie, strasznie w tej grze kręcą, że to nie jest suchy zbiór jakichś wyzwań, w których ktoś cię zmusza do tego, żebyś coś robił. Tutaj po prostu sobie jedziesz, cieszysz się tą wolnością. Jak chcesz, to czeszesz sobie triki, jak zależy ci na tym, żeby troszkę poczuć prędkości, to też możesz jechać wyznaczonym szlakiem. Bo tu też jest taki moment, znaczy motyw podobny do SSX-a, że są różne rodzaje śniegu. Tak jak w SSX-ie masz tam miękki puch, po którym tak naprawdę nie da się za bardzo jeździć.
Żółty śnieg,
czarny.
Miękki, twardy, żółty.
W pewnym momencie dochodzisz do lodu, po którym zapieprzasz jak w burnaucie.
Jak dzika świnia z Bieszczad.
No to właśnie tutaj też jest podobnie. Też jest świetne to, że stok, na którym ty jesteś, jest umieszczony w żywym świecie, więc wchodząc do gry, patrząc na menu, widzisz warunki pogodowe. Na przykład niektóre wyzwania są dostępne dopiero wtedy, kiedy spadnie świeży śnieg, wtedy, kiedy właśnie stworzy się ten puch, można do niej dojechać.
Ale to jest generowane przez grę, czy ściągane z internetu na podstawie prognozy
pogody? Nie, to jest generowane przez grę. No, ona ma jakiś tam swój cykl pogodowy. Mhm. Też może być tak, że zaczynasz zjazd na samej górze, robisz parę dyscyplin, zjeżdżasz niżej i już widzisz na przykład, że słońce zachodzi. Wtedy jeździsz na przykład po ciemku już tam na niższych partiach stoku. Co mi się podoba oprócz tej wolności, to jest fakt, że wyzwania nie są stworzone dla ludzi z ADHD.
To Kubar se nie pogra.
Ej, właśnie odpadłem w tym momencie, a byłem na Amazonie szukać, po ile jest.
Bo one najczęściej, wyzwania dotyczące trików, najczęściej są takie, że masz jakąś wyznaczoną miejscówkę, z której wybijając się musisz zrobić wynik punktowy. Przecież tam się liczy i wartość triku, i lądowanie, więc jak przedniesz z obrotami, powiedzmy, i wylądujesz krzywo, to dostaniesz mniej punktów za lądowanie. Jak zrobisz obroty stylowo, to dostaniesz bonus punktów przy lądowaniu. I to jest tak, że to jest jedna z niewielu gier, chyba oprócz Stock jeszcze jest taką Skate, że najeżdżając na skok musisz mieć w głowie to, co chcesz zrobić. To nie jest tak, że skoczysz i w powietrzu będziesz się zastanawiał, w którą stronę pomaszować przyciski. Tutaj musisz mieć jakiś plan i zwykle te rekordy punktowe, które masz pobić w trybie kariery, są całkiem wyżyłowane, że musisz znaleźć odpowiedni trik, odpowiednią ilość obrotów i jeszcze to dobrze wylądować, żeby to zaliczyć. Gorszą sprawą są wyścigi, które strasznie lubiłem w SSX-ie. Jezu, to była po prostu... Uwielbiałem się ścigać w tej grze, bo tam zawsze było ilość zawodników na stoku, ileś różnych dostępnych torów jazdy. Tutaj nie wiem, jak jest później, bo na razie bawię się cały czas na pierwszym stoku, natomiast wyścigi sprowadzają się do tego, że ścigam się ja i ściga się ze mną jakiś, powiedzmy, pro, tak, czyli zawodowy skateboarder, którego akurat nie znam. Te wyścigi są strasznie oszukane, bo
pierwsze Maciej nigdy nie wygrał.
Nie, ale Mike, ale słuchaj, bo chodzi o to, że koleś sam hamuje na początku. Mhm. Znaczy twój przeciwnik, on sam na początku jedzie wolno. Jak ty pojedziesz trasę perfekcyjnie, to wygrasz. Ale jeżeli w którymś momencie się wyglebisz, to masz coś takiego, że zjeżdżasz ze... Co to było, Wojtek?
Sorry.
Że zjeżdżasz ze stoku z pewną prędkością. Nie możesz jechać szybciej, a koleś cię i tak mija.
Okay.
Tylko słyszysz, wiesz, z tylnych głośników i widzisz go, który cię wyprzedza. I to jest właśnie słabe w tych wyścigach, że po pierwsze on oszukuje, a po drugie jest tylko jeden przeciwnik. No i jedna tak naprawdę trasa wyznaczona przez linię, która wjedzie właśnie po tym bardziej udeptanym śniegu. Nie wiem, może później się robi jakoś ciekawie przy tych wyzwaniach, jeżeli chodzi o wyścigi, ale póki co to jednak największą przyjemność czerpię z tej gry, jeżeli właśnie sobie zjeżdżam ze samego szczytu góry na dół i robię to, co, na co mam ochotę, a nie to, co ode mnie wymaga gra.
Okej. No dobra, a powiedz mi, czy tam jest jakiś taki... Bo mówisz, że są te wyścigi i tak dalej, a poza tym to jest ciągle taki freestyle, czy mamy jakieś takie, powiedzmy, czy jest po co grać, o?
To znaczy, wiesz, no, tryb kariery, jak w większości takich gier, zaczyna się od tego, że tworzysz kolesia i później za każde zaliczone jakieś wyzwanie, wyścig, rekord punktowy, czy coś, dostajesz punkty, Jezu Chryste, nazwijmy to punktami sławy, tak? I jak tam przekraczasz jakieś pułapy, to do ciebie się odzywają sponsorzy, pojawiają się nowe wyzwania, jakieś okładki, czasopism, takie rzeczy. No coś jak w Skate.
No właśnie to powiedz mi, czy model sterowania jest bardziej jak w Skate, czy bardziej taki Tony Hawkowy?
Nie, no jeżeli chodzi o sterowanie, no to bardzo, bardzo w stronę symulacji jest zrobione. Przy czym kurczę, jest sporo takich dosyć wkurzających błędów, że powiedzmy, że jakoś zboczysz z trasy i wpadniesz na kamienie, to gra restartuje cię dosłownie pół metra przed tymi kamieniami i znowu w nie wpadasz.
Aha, okay.
To jest strasznie denerwujące i trzeba dużo cierpliwości, żeby po kilku tych restartach jakoś jednak się na ten bok przechylić i wyjść z tego. I no i w ogóle, jeżeli chodzi o grafikę, to jeżeli chodzi o gameplay, to jest dalej spoko, natomiast grafika, widać, że to jednak są te dwa lata.
Późne lata 90.
Nawet po zainstalowaniu gry na dysk cały czas pojawia się takie coś, że kilka metrów przed tobą pojawiają się barierki, przez które na przykład nie możesz przejechać, albo jakieś krzaki, które cię spowolniają. Okay. To może być wkurzające, jeżeli na przykład masz wyścig i każda taka rzecz sprawia, że ten koleś, który jest za tobą, on oszukuje i będzie za chwilę przed tobą.
Pięknie.
A muzyka?
Najważniejsze, Kubar ciężkie działa wciąga.
Ej, ale Kubar wyciągnął zajebiste dział, bo muzyka jest za... Można usuwać...
No bo w takich grach jest, muzyka jest jednym z najważniejszych elementów.
Muzyka
no.
jest zajebista.
Czyli taki serio, Tony Hawk, tak? Na desce.
Wiesz co, taki Tony Hawk, tylko razy powiedzmy 6 czy 7 różnych stylów muzycznych.
Aha, okej.
Okay. Jest, muzyka jest strasznie bogata, wybierasz sobie, tak jak chyba w Burnoutie, miałeś różne kategorie muzyki i sobie wybierałeś do playlisty, to tutaj sobie też wybierasz gatunki. Świetne utwory. Każdy, który mi się podoba, zaraz sobie wrzucam w Google i patrzę, okay. patrzę, co to jest. I to naprawdę dzieje się często. Muzyka jest świetna.
To super. Nie, no w takich grach muzyka naprawdę robi bardzo dużo. Nie? No w Tony Hawk'u tak samo było w dwójce czy tam w jedynce.
No tak, wiesz, ona cię jakoś tam nakręca.
Ona nakręcała, dokładnie, bo sama gra czasami może mieć jakieś ułomności, ale jak jest fajna, dynamiczna muzyka i jeszcze taka wpadająca w ucho, to już w ogóle idzie, idzie super. No dobrze.
Jeżeli chodzi o kogoś, kto lubi snowboard, to polecam mu tą grę wciąż, bo mimo tego, że wygląda dosyć średnio, to broni się przywiązaniem do realiów tego sportu.
A jakiś natomiast... taki multi-co-op jest w tym? Można się jakoś tam...
Wiesz co, multi, szczerze mówiąc, nie próbowałem, ale z tego, co czytałem, to ono jest takie podobne trochę do tego, do Burnout Paradise, że,
okay.
że wiesz, że masz otwarty świat i robisz sobie jakieś tam konkurencje, ktoś do ciebie dołącza, takie rzeczy. Przy czym z tego, co widzę, niewiele osób teraz w to gra, bo jakikolwiek słaby wynik by mnie wykręcił, to i tak jestem tam powiedzmy. 45 w leaderboardsach.
W całym świecie, tak?
No, więc to raczej pod multi to słabo.
Znaczy to nakręć filmik, puść na YouTube'a i pokaż, że jesteś number najlepszy. One. Moja droga na szczyt, i wie.
No, w sumie. Jeszcze nigdy nie byłem w leaderboardsach pierwszy.
No, stary.
Taki torcik damy, numer jeden.
Torcik ci zrobimy, wszystko. Będzie dobrze. Najlepiej.
Dobrze.
Dobra. To ja jeszcze na zakończenie chciałem tylko taki mały kącik pecetowca zrobić. Powiedzcie tak, mi, czy graliście...
Wbrew pozorom to, co ja mówiłem, nie było najnudniejszą portą.
Nie, było bardzo ciekawe, tym bardziej, że bardzo ciekawie opowiedziane. A powiedzcie mi, czy kiedyś graliście w Gothica?
Tak, oglądałem, to jest ten film z Halle Berry.
Nie, graliście w którąkolwiek część Gothica, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę...
Ja grałem w piątkę,
albo siódemkę.
W siódemkę grałeś, dobrze. Bo ostatnio wyszedł, znaczy ten dodatek w ogóle już wyszedł w zeszłym roku, ale w tym roku CD Projekt dopiero go wydał w polskiej wersji. Czy w ogóle u nas go wydał. Chodzi o Arkania Upadek Setarif. Tak się nazywa tytuł, czyli to jest dodatek do Gothica 4, więc jeżeli ktoś ma na przykład save z 4, to może sobie od razu postać zaimportować i się gra.
A to jest samodzielny dodatek?
Tak, to jest samodzielny dodatek, możemy go w ogóle odpalić bez posiadania czwórki, co też uczyniłem. I na początku okazało się, że mogę sobie wybrać, nie miałem save'ów oczywiście, czyli musiałem sobie wybrać jedną z trzech predefiniowanych klas, czyli standard, mag, wojownik, łucznik. I strasznie mnie zdziwiło to, bo sama mechanika gry jest dosyć rozbudowana. Mamy takie jakieś duże inwentory, tam możemy sobie zbierać, ważyć jakieś mikstury, masę przedmiotów gdzieś tam możemy pozbierać. Tylko to się w ogóle nie przydaje, więc nie wiem. Podejrzewam, że jakbym miał taki całego Gothica 4, gdzie tam jest dosyć długi, to może by był sens, ale w tym dodatku absolutnie nie ma sensu zbierać czegokolwiek i tak naprawdę broń, którą posiadamy od początku, możemy do samego końca przejść i nikt nam wielkiej krzywdy nie zrobi. Tak? Ja akurat grałem na dosyć niskim poziomie trudności, bo chciałem powiedzmy dosyć szybko tą grę przejść, ale... nie udało mi się zginąć przez całe granie. Dodatek jest bardzo krótki. Twórcy zapowiadali, że on będzie na 10 godzin, a mi się udało przejść go niecałe 3. Także
to ładnie przeleciał.
Kłamstwo! Zdemaskowałeś kłamstwo wydawców i
tak,
autorów.
Tak, bo nawet na stronie CD Projektu były tam wzmianki, że to ma zająć około 10 godzin z questami pobocznymi. No tych questów pobocznych tam jest jak kot napłakał, więc nawet nie ma co dookoła biegać. I nie wiem, co trzeba by było robić, żeby przez 10 godzin, chyba że naprawdę na najwyższym poziomie trudności, gdzie walka sprawia duży problem. Co, tak jak już mówiłem, nie ma po co zbierać jakichkolwiek tam śmieci, po prostu idziemy do przodu, siekamy. Sama walka jest dosyć fajna, chociaż tam wielbiciele Gotika, którymi wy nie jesteście, to pewnie będą mieli. W ogóle wielbiciele Gotika najlepiej odcięliby się od tych części powyżej dwójki, więc to dla nich i tak pewnie nie jest za dobra gra. Ale ogólnie ja tego Gotika nie polecam, bo on jest bardzo przeciętny. Graficznie niby tam stoi na wysokim poziomie, ale na przykład do Wiedźmina to w ogóle nie ma startu. Bo są na przykład takie bardzo brzydkie efekty, tak jak mamy na przykład dynamiczne cienie, tak? Które jest efekty pogodowe, mamy słońce i cienie się przesuwają gdzieś tam od drzew. No i w dobrze napisanych grach te cienie się przesuwają płynnie, a tutaj skaczą, tak jakby co ileś pikseli, tak? Mamy i takie, co sekundę widzimy taki przeskok cienia co kawałek w bok. No i wygląda to trochę tragicznie, więc...
A jak z muzyką, powiedz, Michał?
Może nie ciągnijmy tego wątku akurat, bo to jest kiepskie. Ja bardziej powiem o samej tej. Nie będę spoilował, ale powiem o samych questach, że questy polegają na tym, że podchodzimy i ktoś mówi, że mamy iść dalej. Dochodzimy do tego dalej i się okazuje, że musimy jeszcze w 4 inne punkty iść i coś przynieść. I z tego miejsca, gdzie byliśmy, znowu przechodzimy dalej i jest boss i jest koniec.
A to ma polską wersję językową, z tego co wiem.
Ma polską wersję językową. Polska wersja językowa jest chyba najfajniejszym elementem całej układanki. Bo angielska wersja jest bardzo drętwa, a polska, w tej polskiej wersji trochę się przyłożono i tchnięto takich parę fajnych elementów.
Boberek?
Nie, właśnie boberka nie ma.
Franceski?
Nie. Nie, jest praktycznie cała
śmietanka. Jak fajna wersja językowa.
Cała śmietanka. No nie, no bo ci, którzy lubią polskie wersje i znają się trochę na dubbingu, to wiedzą, kto to jest na przykład.
Ale pojechał.
Jacek Kopczyński, Piotr Bąk, albo są kto tam.
Z Madagaskaru?
Andrzej Tomecki, Grzegorz Pawlak. Pawlak jest. Pawlaka wszyscy kojarzą z roli pingwina.
To jest tego, spodejdź do płota, jako ja podchodzę, tak?
Tak. Nie, no jak. Nie ten Pawlak.
No, okay.
No, ale praktycznie wszyscy aktorzy są, ich jest tam ponad 30. Ponad...
Maciu załapał.
Ej, praktycznie wszyscy aktorzy są.
Nie, wszyscy tacy znani, tak? No, tak jakby wymieniłem ci już chyba z 5-6, mogę ci wymienić wszystko.
Ale Boberka nie ma.
No nie ma Boberka, no.
To nie ma wszystko.
Najgorsze jest to, że tych aktorów jest ponad 30 i każdy ma do powiedzenia kilka zdań. Oni chyba po prostu chcieli uniknąć tego, że będzie jeden aktor, który 5 postaci podłoży, no bo tak jak było na przykład tam w jedynce czy w dwójce, to tam każdy z aktorów po 15 postaci miał do odegrania i wiesz, co podchodziliśmy, to była ta sama osoba i ten sam głos.
No ale to jak mówisz, że wiesz, że na stronie jest napisane, że na 10 godzin starczy, to może akurat tych aktorów wzięli na tyle kwestii, tylko że później coś się pozmieniało.
Nie, bo tam rzeczywiście postaci napotykamy dużo, tylko że każdy ma, mówię, do powiedzenia po 2-3 zdania i to jest wszystko. Dlatego tam nawet ci, którzy się napalają, że tam Tomasz Marzecki, ten co czytał intro w Wiedźminie na przykład, bardzo fajny głos i fajnie koleś potrafi opowiadać, no to on też tam jest, ale mówi dosłownie dwie kwestie i to jest wszystko. Dlatego strasznie krótki jest ten dodatek. I mamy takie questy, na przykład stoi dwóch NPC-ów i są oddaleni od siebie, nie wiem, jakieś tam no, na oko 30 metrów, tak powiedzmy. Podchodzisz do jednego i on mówi, wiesz co, nie mogę otworzyć tych drzwi, więc idź do tego drugiego i powiedz mu, że ja nie mogę otworzyć, nie? I to jest quest. I musimy tam podejść do tego drugiego i mówimy mu, że tamten nie może otworzyć drzwi. No i ten drugi się zastanawia i mówi, okej, to jak on nie może otworzyć, to ty musisz mi przynieść to i to. Więc idź i przynieś. No i ty idziesz, przynosisz, drzwi się otwierają, wchodzisz do środka, przechodzisz kawałek, jest boss i koniec tego dodatku. Więc jest naprawdę, naprawdę płcizna niesamowita. Także ja nie polecam nikomu tego. Jak komuś się ten Gothic podobał, czy coś, czy nawet wielkim fanom Gothica, jakimś tam zagorzałym wielbicielom, nie polecam, bo to jest strata czasu po prostu, jeżeli chodzi o samą grę.
Jak Michał nie poleca, to ja też nie polecam.
No.
To ja też odradzam.
Więc nikt nie poleca i na tym po prostu zakończmy, no.
No.
I cisza nastała.
Tak brzmi kończenie.
Tak brzmi nasze zakończenie. Dobra, także nie przedłużając, będziemy dzisiejszy podcast kończyć.
Przeprosiłeś?
Ja nie mam za co.
No okej, to ja przepraszam.
Dobra. No.
Ależ co wódz?
To ja przepraszam.
Dobrze. To był 50. jubileuszowy odcinek Forum Ogadki, a następny będzie tam kiedyś.
Będzie 51.
Będzie 51, zapewne.
No.
To nara.
Nara.
Cześć. To jest słabe, bo na ostatnim podcaście, jaki nagrywałem, to Tartak miał karnego jeżyka za coś tam i przez pół godziny go nie było.
Okej.
Nie masz szczęścia, no. Zawsze mnie oglądasz w mojej nie najlepszej formie.
Mam ten Arkania Setarif, upadek Setarif.
Co to jest?
No na PC-cie ten dodatek do Gothica, co wyszedł ostatnio.
To świeżo jest.
Ja nawet nie wiem, co to jest. Nawet nie wiem, co to jest Gothica.
Więc to jest Gothica następnie, artysta się odezwał.
Halo?
No, jest.
To mówi, przepraszam.
Nie mam siły na żarty dzisiaj.
Ode mnie zaczynając. Metal Gear Solid HD.
Nie mów Metal Gear, bo...
Metal
Gear! Bo!
Nie no, chyba że masz grę Metal Gear.
Metal Gear.
Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid HD.
Nie, to ze skrajności w skrajność. Oh,
fuck. To aż bolało.
Ale ten Mike raz ode mnie kupił Batmana i sprzedał go, zanim go skończył. Także. Grał.
Przeszedłem go.
Grał pod presją czasu.
Tak jest. To jest dobry motywator.
Mam zapisane skarpety dzisiaj w kalendarzu. Po polsku jeszcze, więc.
Skarpety?
Tak.
Może masz wybrać.
26 stycznia mam po polsku napisane skarpety.
To wiesz, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi.
Dobra, telefony wyłączone? Wyłączone.
Ja mam włączone, jakby ktoś dzwonił, to muszę odebrać.
Jakby z ministerstwa.
Lecisz na antenie.
No,
zaprosz takiego na podcast i swoje zasady zacznie wprowadzać.
Ej. Musi być porządek, tak?
No tak.
Dobra, Michał, teraz ty zaczynaj.
Teraz ja mam zacząć? Właśnie, może Maciu by chciał zacząć.
Nie, ja tu jestem tylko gościem.
Jesteś aż gościem.